wyskoczyłeś z tym atakiem na mnie, potem był ten...
Jezus, dlaczego ty każdą dociekliwość nazywasz atakiem? Przestań histeryzować, na litość boską. Czy kanał Zero otrzymał kiedykolwiek, jakiekolwiek pieniądze ze strony jakiejkolwiek partii politycznej? Ufasz no Marii Wiernikowskiej jako obiektywnej dziennikarce, reporterce?
Podobał mi się jej reportaż.
Rosja wyzwala czy napada? Tam pada takie pytanie w tym materiale. Kurwa, jesteś z tego dumny?
Piotr, czy tak dobrze ci się prowadzi programy, siedząc obok takiego spisty, człowieka całkowicie nieobiektywnego, człowieka, który udaje kogoś, kim nie jest?
Ja uważam, że jesteś twardzielem. Ty się teraz
ale ja jestem,
użalasz.
Nie użalam się. No,
zapraszasz braci kamratów i mówisz, cholera jasna,
to była
taniec.
Dobra forma.
Nie doceniasz tego zjawiska. Jeszcze raz powiem, możesz udawać,
może
że tego nie ma.
Nie doceniasz tego Kuba, zjawiska, kim jest zła myśl w przestrzeni
możesz
publicznej.
Wszystkie wywiady przeprowadzić z Krystyną Jandą. Naprawdę.
A ty uważasz, że każdego warto zapraszać do rozmowy? Każdego? Bo ja uważam, że należy pierwszyć Grzegorza Brauna.
Spoko, Kuba.
Gdybym odkrył w sobie chociaż jedną kroplę żydowskiej, to bym popełnił samobójstwo. To jest mądre zdanie? Rozmawiałeś tam z politykiem PiSu na temat tego, że potrzebujesz pieniędzy.
Czekaj, dzwoniłem do Roberta Mazurka.
Dobre, dobre.
Wojewódzki kędzierski. Z dobrymi oponami nie straszne nam najostrzejsze zakręty. Przyczepność zapewnia sklep opon.com. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer 1 na świecie w produkcji AGD. Haier.
Twoja koszula pachnie dziś jak nowy samochód. Świeżo i z klasą.
To dzięki suszarce Haier. Ona potrafi sprawić, że pranie jest pachnące i bardziej miękkie, miększe, Piotruś, niż twoje słynne riposty.
Nie wątpię. Suche fakty w odróżnieniu od naszej pogawędki. Dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj jest, patrzy się na mnie, świdruje mi swoimi małymi oczkami, Krzysiek Stanowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Krzyśku. Dzień dobry.
Krzysiek przyjechał dzisiaj do nas rowerem. Ja wypatrowałem dużego suwa, przyjechałeś rowerem. Skojarzenie od razu z takimi legendarnymi przywódcami różnych krajów, którzy albo prezes Ikei, prawda, też jeździł rowerem, więc zrobiło to na mnie wrażenie. Ale zacznę od pewnej teorii a propos Szekspira, mój drogi.
Otóż, czyli do roweru się nie mogę odnieść.
Możesz, możesz.
Po prostu jest tak blisko, no to jest 500 metrów. To no tak. Jakbyś miał tu ładować korki samochodem, to bez sensu.
Ale jest to taki...
Ale nie był to dobry wybór, za zimno jeszcze jest.
Ale dobrze, godnie wyglądałeś na tym rowerze, tak? Bo to nie byle rower, duże opony.
No, kiedyś wyglądałem na nim godnie, a potem wszyscy dostawcy jedzenia zaczęli mieć takie i szarpryzł.
Ale to prywatny, rozumiem.
Prywatny.
Jest teoria a propos Szekspira, że Szekspir fizycznie nie był w stanie tych wszystkich dzieł napisać. Teraz jest taka teoria mniej spiskowa a propos Remigiusza Mroza, że tam ma cały sztab ludzi, którzy do niego pisze. To wszystko na Twitterze można znaleźć. I pytanie jest moje takie. Robiłem research do naszego spotkania. Bardzo duży.
Szok, nie?
Szok. Niektórzy się przygotowują. Tak, dokładnie. To nie jest poranek.
Ale możemy przejść do pytania.
Tak, moje pytanie jest takie. Jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? I mówię to z absolutnym podziwem, bo jesteś przyspawany do Twittera. Kierujesz sztabem kilkudziesięciu osób i z czego wynika, że ty masz siłę i co cię nakręca? Takie pytanie na otwarcie naszej rozmowy, bo to jest niebywałe, co się dzieje.
Wiesz co, nigdy tak siebie nie postrzegałem do końca, to znaczy jestem nauczony takiego rytmu od małego. Pewnie podnosiłem sobie tą poprzeczkę, jak ci skoczkowie, co biją rekordy o centymetr i nawet nie zauważyłem, kiedy ten centymetr przemienił się w metr. Więc oczywiście dużo pracuję, za dużo pracuję. Jestem za bardzo wkręcony głową w to wszystko, za mało moja głowa odpoczywa. Czuję to, ale też czuję, że jestem w takim momencie życia, że trochę tego potrzebuję, trochę sam tego oczekuję, trochę na to być może czekałem. Więc...
A jaka jest główna motywacja teraz w tobie? Bo sukces finansowy jest, sukces w wyniku jest.
I myślę, że traktuję to w kategoriach sportu właśnie. Jak to nawiązanie sprzed chwili do skoków wzwyż nie było przypadkowe. I myślę, że wiele osób, wy też trochę traktujecie to jako sport. Chcecie zrobić coś ciekawszego niż inni. Chcecie, żeby następna rozmowa była ciekawsza od poprzedniej. Chcecie, żeby oglądało was więcej osób. Czy tego potrzebujecie tak naprawdę? Średnio. No, Dalibyście radę bez tego wszystkiego, ale wkurza was, jak zrobi ktoś coś lepszego. Wkurza was, jak gość pójdzie do innego dziennikarza, a nie do was, albo pójdzie do innego i da lepszy wywiad niż dał u was. To są, wydaje mi się, u dziennikarzy takie motywacje pełne rywalizacji sportowej, czasami lekkiej zazdrości, czasami ocierającej się o zawiść, ale zawsze jest to spięcie pomiędzy jedną firmą a drugą, jednym programem a drugim.
A propos rywalizacji, Krzysztof, sprowadzę to do pytania między tobą a mną. Myślisz, że między nami jest jakiś konflikt społeczno-kulturowy między Krzysztofem Stanowskim i Kubą Wojewódzkim?
Myślę, że trochę mnie nie lubisz.
Trochę cię nie lubię?
Tak, tak myślę. Z uwagi właśnie na to, że przekaz, który starasz się budować, być może czasami jest przeze mnie lub przez osoby z mojego otoczenia osłabiany, to cię irytuje, trochę nakręca. Myślisz sobie wtedy, dowaliłbym mu. Też to był taki moment w twoich, w waszych podcastach, że regularnie mnie tu podszczypywaliście. I docierało to do mnie, więc widziałem, że jest pewna jakaś zadra.
Nie, ale mi chodzi głębiej.
Natomiast
wiesz, czy jest coś, bo to, o czym mówisz, możemy nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej, że to się tyczy rywalizacji typowo dziennikarskiej. A ja jestem ciekaw, bo nigdy o tym nie gadaliśmy, czy jest coś głębiej, co nas pozornie, a może niepozornie, bardzo dzieli. Jakieś podejście do rzeczy ważnych, najważniejszych. Czy masz takie odczucie? Nie mówię o rywalizacji na złośliwości, bo myślę, że jedno nasze spotkanie na stadionie, gdzie obaj się witamy, nasze dziewczyny się witają, jesteśmy wobec siebie kulturalni, pokazuje, że chyba nikt z nas nie traktuje tego osobiście.
Nie, ja nie mam w ogóle do ciebie żadnych złych emocji, muszę to powiedzieć. I nawet jak mnie w pewien sposób atakujesz, to wiem, że taki po prostu jesteś, to jest element tej branży. Wiem też, jaki ja jestem wobec innych osób i że czasami czuję nawet do kogoś sympatię. Nie mówię, że to jest ten case z twojej strony, ale czuję czasami do kogoś sympatię, a jednak wiem, że nie mogę nie wbić tej szpilki, więc wbijam. Wiem, że to jest jeden
Ale czy ty jesteś prawakiem, a ja jestem lewakiem w tym
teatrze? Ja nie jestem prawakiem.
A ja nie jestem lewakiem.
Chyba ty bardziej jesteś lewakiem niż ja prawakiem?
To spróbujmy to dzisiaj udowodnić.
No dobrze.
Dobrze. Słuchaj, czy ty czujesz się serio autorytetem?
Wiesz co, kurczę, to ma drugie dno. To znaczy, niestety się czuję, a nie powinienem nim być. Czyli czy ja się wewnętrznie czuję autorytetem? Nie. Ale czy czuję, że dla jakichś osób jestem? Niestety tak. Nigdy o to nie zabiegałem, bo też ja mimo wszystko, wbrew temu, co mi się wmawia, ja raczej nie zabieram, nie wygłaszam własnego zdania na ważne tematy. Jeśli ja wygłaszam zdanie na ważny temat, to raczej w oparciu o zdanie mądrzejszych ode mnie osób, osób, które są w moim otoczeniu, które są w Kanale Zero. Ja jestem trochę taką tubą, głośnikiem dla osób dużo inteligentniejszych, dużo bardziej światłych ode mnie, dużo bardziej oczytanych i czasami przekazuję ich myśli, które przez swój własny, prywatny filtr sobie przepuszczam. Ale wbrew temu, co się uważa, raczej nie jestem takim mądranińskim, któremu się wydaje, że pozjadał wszystkie rozumy. Wręcz przeciwnie, uważam, że mam bardzo dużo pokory w tym zakresie.
Ale czujesz się głosem
wolności? Czuję, że ludzie mnie odbierają.
Głosem wolności w internecie? Tak szeroko, na razie nie definiujmy, czym jest wolność, bo gdzieś pójdziemy poza horyzont poznania. Czujesz się głosem?
Czuję, że nie tyle ja, co my wszyscy robimy coś, co daje większą swobodę wygłaszania pewnych treści, konfrontowania się z pewnymi zjawiskami, niż to było przyjęte w ostatnim czasie.
A jak nawet pracownicy, którzy od ciebie odchodzą, bez względu na warunki, bo to jest normalne w firmach, mówią o tobie wizjoner nowych mediów, to dotyka twojej skromności, czy dotyka takiego małego, wewnętrznego, napuszonego Krzysztofa? Mówię, tak, mają rację.
To mnie zawsze dziwi, jak niewiele w Polsce trzeba, żeby zostać wizjonerem.
No mnie też, bo to jest dla mojego pokolenia to jest duże. To jest słowo, przepraszam, typu Mariusz Walter bardziej.
Czy Mariusz Walter był wizjonerem? Nie wiem. Może był. Natomiast ja w polskich mediach w ogóle nie widzę ani jednego wizjonera. Jak czytam to o sobie, to zastanawiam się, co ja w zasadzie takiego zrobiłem. No nic, no.
A pojawiły się w dobrym miejscu i w dobrym czasie.
Mam takie szczęście życiowe, że od iluś tam lat, powiedzmy 20 czy 30, pojawiam się w dobrym miejscu we właściwym czasie. Być może to jest ta zdolność. Za mało mówimy o szczęściu w życiu.
A może jesteś człowiekiem, który w sposób jak najbardziej chłodny to nazwę, sprawnie obsługuje określone emocje mediów i Polaków. Te emocje to taki polski wkurw codzienny, że ty tym dobrze zarządzasz.
Być może tak. Mhm. To znaczy, na pewno jeśli miałbym wymienić swoje zalety, już jakbyśmy odrzucili taką fałszywą skromność, która jest irytująca na dłuższą metę w rozmowie, to wydaje mi się, że mam dużą łatwość wsłuchania się w opinię publiczną, w to, czym żyje ulica. Wiem, co za chwilę będzie rezonować, co jutro, pojutrze może rezonować. I potrafię światło reflektora w tamtą stronę przestawić i zrobić to we właściwym momencie. Nie o tydzień za szybko i nie o tydzień za późno.
A jakbym zaryzykował taką tezę, że jesteś ultracynikiem nowych mediów, to już jest za dużo?
Za dużo, zdecydowanie. Mhm.
A jakbym
Ale spróbuję argumentować, chętnie się wspieram.
Nie, bo zastanawia mnie, znaczy ja lubię słowo cynik. Mhm. Lubię, dla mnie cynizm oznacza pewien realizm. Umiejętność sprowadzania rzeczy do poziomu...
Ale cynik nie ma zasad, nie ma wartości. Mhm.
Albo igra z nimi.
Albo igra, ale wykorzystuje je tylko i wyłącznie dla własnego interesu. Ja uważam, że tego
nie
robię.
A ty nie robisz tego, tak?
Nie, uważam, że nie. Uważam, że robimy masę, czy ja, czy mój zespół, robimy masę misyjnych projektów, które wiemy, że nie skończą się, nie wiem, gigantycznymi wyświetleniami, będą kosztowne finansowo, a jednak uważamy, że warto je robić.
A jakbym zaryzykował taką tezę, że jesteś specem od zaorywania, nie wiem, czy jest takie słowo, że potrafisz orać na oczach tłumu i ludzi sprawy, że jesteś promotorem skrajności, to będziesz się bardzo bronił, czy uznasz, że to jest w sumie...
Nie, mam taką zdolność, to prawda. Mam
to jest zdolność, czy to jest predyspozycja, która nie zawsze ma tę wartość plus przy sobie?
Ja to traktuję w kategoriach zdolności, to znaczy wielu z nas wchodzi w jakieś polemiki i niektórzy są w nich lepiej przygotowani, niektórzy są gorzej, niektórzy je wygrywają, niektórzy przegrywają. Ja mam wielkie szczęście, że zazwyczaj mnie atakują totalne cymbały i to jest jakby coś, co...
Witaj w klubie!
Tak. I to naprawdę jest przyjemne, gdy nie musisz się konfrontować z tak zwanymi wrogami, którzy mogą ci spuścić łomot na oczach całej Polski, tylko konfrontujesz się z takimi tam ludźmi, których możesz, jak to powiedziałeś, zaorać w 5 minut albo w godzinę widowiskowo, nagrywając przy tym film. Jednym z moich większych szczęść w życiu jest poziom moich przeciwników.
A jakbym tak powiedział, że twoje wizjonerstwo... I użyję to w 50% ironicznie, a w 50% obiektywnie. To jest bardzo świadome zrozumienie, że napierdanka wszystkich ze wszystkimi to jest ten polski gen samozagłady w głupich dyskusjach, to jest najlepszy patent na sukces.
Nie.
Nie?
Nie, ponieważ my staraliśmy się, dalej się staramy, ale w tym względzie jesteśmy nieporadni, jednak wprowadzić debatę na trochę wyższy poziom. My chcieliśmy, żeby u nas debatowano godzinami merytorycznie, jak na samym początku, jak na starcie kanału, gdy były debaty o CPK i tak dalej. Udawało się takie rzeczy robić, natomiast klasa polityczna w Polsce nie jest do tego przygotowana. Ludzie też do końca tego nie oczekują, ale jednak staramy się, aby u nas te rozmowy były maksymalnie merytoryczne i gdy zamieniają się w pyskówkę, to akurat u nas pojawiają się komentarze, kurczę, nie tego oczekujemy od kanału Zero, tutaj miało być inaczej. Nie chcemy ludzi, którzy wiecznie się z innymi kłócą. Gdy przychodzi do nas, na nasze debaty poseł Zembaczyński, który jest kapitalnym showmanem, mam jakąś nutkę sympatii do niego.
Pojedynek z Jakim jest legendarny.
Tak. To ludzie go grillują za to, że jest nieprzyjemny i pyskaty. Wydaje mi się, że...
Ale ty bonusujesz wtedy, bo czy to nie jest tak, Krzysztof, że ty już na weszło, które było nazywane często złośliwie futbolowym pudelkiem, udowadniałeś, że brutalizacja języka to jest patent na uwagę, na oglądalność, na sukces.
Okej, czyli teraz przechodzimy do...
2008 rok.
Przechodzimy nie do tego, kto co mówi, tylko jakich słów używa, tak?
Że... Też może. Forma i treść, no to jest komunikat.
Na pewno my jako medium i ja w szczególności korzystamy z takiego słownictwa, jakie w mediach nie przystoi w tak zwanych poważnych firmach. Natomiast widzowie, słuchacze, czytelnicy chcieliby, żeby ktoś się z nimi komunikował w zwykłym języku i te ich właśnie emocje wyrażał w taki sposób, w jaki oni sami we własnej głowie je wyrażają, żeby mogli powiedzieć, kurczę, tak właśnie trzeba to określić.
Ale to jest już populizm, czy to jest dobry słuch społeczny?
To jest słuch społeczny, bo populizm byłby wtedy, gdybyśmy na siłę starali się podpiąć pod jakieś trendy. Te trendy, to jest najłatwiejsze do zrobienia. Myślę, że ty o tym wiesz, ja wiem to bardzo dobrze. Gdybym chciał być populistą, to mógłbym, tak uważam, dość łatwo te zasięgi podwoić, które mamy.
Ale co byś wtedy zrobił, gdybyś był populistą?
Wskakiwałbym na najłatwiejsze ofiary dzień w dzień. A my czasami jednak mówimy stop, ten gość może mieć rację. Ten gość może mieć rację, mimo że wszyscy go nawalają. Albo posuniemy się za daleko, gdy wejdziemy w tę właśnie...
Ale marzy ci się taka polska, twoja wewnętrzna wersja Fox News, który ciągle jest najchętniej oglądaną stacją informacyjną w USA, mimo że kształtuje alternatywną rzeczywistość, tak jak i ty czasami?
Czy ja kształtuję alternatywną rzeczywistość?
Ale zacznijmy wytłumacz od Fox News. Przejdziemy i do tego.
Dobrze. Nie mam marzeń natury telewizyjnej, wielkich marzeń.
Ja bardziej mówię o pewnym zorganizowanym sygnale, pisanym, oglądanym, czytanym, słuchanym. No bo są takie pogłoski, że prawicy marzył się prawicowy TVN i ja uważam, że ten prawicowy TVN dziś nazywa się Kanał Zero.
Tylko, że to nie jest zamierzone.
To ciekawe.
I może być tak, że nagle się wszystko odmieni, bo prawica dojdzie do...
Żebyś miał świadomość, bo ja też uważam, że TVN w jakiś sposób sprawnie udaje pluralizm, tak jak wy.
Okej, no wydaje mi się, że akurat my nie udajemy, ale rzeczywiście mierzymy się, może to jest złe słowo, z faktem, że na YouTubie większość publiki jest prawicowa. I ona chętniej ogląda materiały prawicowe niż lewicowe.
To już widać po proporcjach tych materiałów lewicowych u was. Chyba jest zrozumiałe, bo to jest, rozumiem, wymóg rynku, tak?
Nie do końca wymóg rynku, bo my chcielibyśmy mieć więcej materiałów lewicowych, zachęcamy do tego, tylko często twórcy lewicowi, widząc, że nie są oglądani na tle tych prawicowych, tracą motywację do ciągłego nagrywania, zaczynają szukać wymówek, żeby jednak tego nie robić, albo widzą w komentarzach, że dostają łomot, a spodziewali się pochwał. I mówiąc krótko, nie jest łatwo o takich ludzi, którzy dostarczą ci regularny content. Natomiast u nas ten content mimo wszystko jest tworzony. Są treści tworzone przez lewicowców. To, że obejrzy to 20 tysięcy osób, a nie 2 miliony, to jest nie moja wina. Ja je wypuszczam. Potem dzieje się z tym, co chce. Algorytm YouTube'a podaje, ludzie sobie klikają, albo nie klikają, lajkują, albo nie lajkują. Moim zadaniem jest dać każdemu przestrzeń, tak jak dajemy wszystkim partiom politycznym przestrzeń na naszym kanale.
A czy to nie jest właśnie udawanie pluralizmu, że masz te 20 tysięcy odsłon lewicowych i mówi, jestem, można być obiektywny.
To co mam zrobić, żeby zadbać wyrównać?
Nie wiem, może tam też gdzieś jest jakiś Zębaczyński lewicowy, który się fajnie napierdala, przepraszam.
Słuchaj, no w debatach akurat lewica u nas wypada całkiem dobrze. Zandberg w wyborach prezydenckich był na naszym kanale bardzo chwalony, jego wywiady z nim zbierały bardzo dobre recenzje i miały masę pozytywnych komentarzy. Natomiast ja nie zmienię...
To może bardziej Bąkiewicza lewicowego.
Ja nie zmienię świata, ja nie sprawię, że lewica z 6% wskoczy na 66% i tak samo zmieni się proporcja w internecie. Oni są, jacy są. Mają poparcie, jakie mają. Ja nie zmuszę ludzi do tego, żeby oglądali lewicowe treści, ale mogę je publikować i je publikuję.
Czy jakimś rodzajem lewicowej treści, albo nie inaczej, czy Natalia Janoszek, wiem, że to jest prehistoria, ale nie gadaliśmy tyle lat, w pewnej symbolicznej paraboli można uznać za symboliczną matkę chrzestną kanału Zero? Dobra teza.
Rozbija butelkę o burtę statku zero.
Krzysztof, no tak, ale przyjrzyjmy się temu, jak dziennikarze, medioznawcy, ludzie z wewnątrz.
Nie. No ci mówię, że nie. Mhm. Oczywiście tamten film obejrzało bardzo wiele osób. Chyba około 13 milionów wyświetleń.
To był moim zdaniem mit założycielski twojej siły i kanału zero.
Ale wywiad z Andrzejem Draganem obejrzało 8 milionów osób. Mhm. Mieliśmy wywiady powyżej 5 milionów z naukowcami, jak Tomek Rożek. I tego było sporo.
Andrzej Dragan jest fenomenem sam w sobie.
Ale tak, oczywiście.
Gdziekolwiek nie pójdzie, żeby też było... Można
no ale czy poszedł gdzieś, gdzie zrobił 8 milionów wyświetleń?
Nie, moim śledzę, zdaniem nie jestem urzędem. Chodzi mi o to,
dlatego,
czy nie masz dzisiaj takiego
gdyby
wrażenia.
Gdyby to było tak, że Natalia Janoszek zrobiła 13 i potem długo nic. Wiesz, Najman uważa, że jest założycielem. Teraz okaże się, że Natalia Janoszek jest założycielką, że to jest para założycieli.
Trochę w tym jest prawdy,
rodzice chrzestni, no okej.
Okay. Okropni, ale jednak sugestywni, bo ja nie mówię o zasięgach, nie mówię o doborze postaci, tylko o, mówiąc językiem trochę prawniczym, nie masz takiego wrażenia,
Kuba,
że...
zacząłem pracować w 97 roku. Każdy rok przynosił mi coś nowego. Pisałem książki, zakładałem portale, robiłem programy, tak, lepsze lub gorsze. Jedne się niosły bardziej, drugie mniej. Tych, które się poniosły,
ale
było całkiem sporo. Sprowadzanie tego wszystkiego do Natalii Janoszek. A Natalia Janoszek to nie jest materiał Natalii Janoszek, tylko to jest materiał o polskich mediach.
O, właśnie, to jest... Nie miałeś takiego wrażenia, że przekraczasz granicę obrony koniecznej przed tą zmyśloną karierą, że w twoich polemikach był seksizm, był maczyzm, że to wszystko powodowało gigantyczny rechot tłumu, a ja na twoim miejscu bardziej pokazałbym się gierojem, jakbym zaatakował głupie media, bo chyba jestem jedynym programem, który nie dopuścił do siebie Natalii Janoszek. A tak była wszędzie. Nie wydaje ci się, że byłbyś większym bohaterem, jakbyś pojechał po mediach, po naszych wielkich tuzach.
Ona mi wytoczyła proces.
Wiem.
Ona mi wytoczyła proces, twierdząc, że to nie ona wszystko zmyśliła, tylko ja o niej wszystko zmyśliłem. No to poleciałem do tego Mumbaju, żeby sprawdzić, kto ma rację. I sprawdziłem i opublikowałem. I teraz ja mam za to przepraszać.
A nie masz wrażenia, że takie materiały jednak w jakiś sposób karmią agresję tłumu w internecie?
Wiesz co, myślę, że agresję tłumu karmią pewne zjawiska fejkowych karier na przykład i takiego ciągłego wmawiania ludziom, że ktoś jest bardziej wartościowy, że ktoś jest lepszy, że trzeba go słuchać, że jak robi karierę, to jest mądrzejszy i ma więcej do powiedzenia na dowolny temat. Ta przemądrzałość artystów...
Mówisz cały czas o niej czy szeroko?
Nie,
o szeroko.
Ta przemądrzałość całego środowiska jest dla ludzi irytująca i kiedy się okazuje, że ta przemądrzałość nie wynika nawet z kariery, bo i kariera jest zmyślona, to karmi agresję ludzi, a nie to, że ktoś to zdekonspirował. Czy serial Netflixa o tej dziewczynie, co zmyśliła sobie całą karierę w Stanach, karmi agresję ludzi czy pokazuje zjawisko?
A może to była...
Zobacz, oni zrobili 6 odcinków, ja tylko 2.
Oj, no to ciągnęło się w emocjach dłużej, długo dłużej. A może ta kariera w cudzysłowie, była do zdefiniowania przez anegdotę, przez kpinę, a nie ocieranie się, naprawdę nie masz takiego wrażenia, że otarłeś się o medialny lincz, na dziewczynce, która jest wzrostu IT.
A jednak wygrywała wybory miejsc.
Nie każ mi tego komentować. No nie masz takiego wrażenia, że to pachniało
Kuba,
taką...
już ci powiedziałem, nie mam takiego wrażenia.
Potrzebą dominacji nad słabszym?
Nie, bo słabszy mógł być też wielki facet, jakim jest Marcin Najman. To nie chodzi o...
Dobrze, to zadam ci
ty
pytanie.
Ty jesteś seksistą w tym momencie, nie ja. Bo ty wyciągasz argument płci, którego ja nigdy nie poruszyłem. Mnie nie interesuje, czy osoba,
no bo byłeś
która...
autorem, no to siłą rzeczy
nie
poruszałeś.
Mnie nie interesuje, czy osoba, która coś zmyśliła, jest mężczyzną czy kobietą. Nie patrzę na to w ten sposób. Ty uważasz, że... jest mocniejsza i słabsza płeć. Ja tak nie uważam. Ja jestem za totalną równością, rozumiesz? I uważam, że jeśli jest historia, to ją wyciskasz po prostu. Wyciskasz historię, wyciskasz z tej historii wszystko, co najciekawsze.
Krzysztof, ale
a nie, że sobie w pewnym momencie mówisz, ojej, a gdyby... a ona jest taka mała, jak to powiedziałeś, wzrostu IT, to było bardzo nieładne, uważam.
To jest bardzo filmowe, to jest dziewczyna ze świata filmu. Obrazuje.
Ale jest to, uważam, bardzo nieładne. I gdybym
Krzysztof,
ja coś takiego powiedział... Przepraszam, Kuba, jeśli ja bym powiedział, że ona jest wzrostu IT, to by spadły na mnie gromy.
Pamiętasz, co ustaliliśmy, jak byłeś u mnie w programie w TVN-ie? Że mnie wolno więcej. To ty powiedziałeś. Ja bym chciał zobaczyć taki film jak o Natalii Janoszek, by nie powiedzieć serial, o Dodzie. I teraz pytanie, czy brakuje wam odwagi, bo jeździem nie brakuje.
Wiem, że macie prywatny konflikt, natomiast Doda jest gwiazdą estrady. I to, że jest gwiazdą, jest chyba zweryfikowane. Tak mi się wydaje, bo widzisz, ile ludzi przychodzi na jej koncerty.
I to jest wyznacznikiem jej uczciwości?
Nie, nie uczciwości. Kalibru. Natomiast nie zmyśliła kariery. Nie wiem, co ty chcesz tu porównywać. Jeśli chcesz mnie namówić, żebym ja nagrał... Jeśli widzisz we mnie gościa, który jako jedyny może nagrać wszystkie filmy tego świata, to jestem bardzo ci wdzięczny.
To jest komplement.
Ale chyba przesadzasz.
A podjąłbyś się tak dociekliwego śledztwa, jak w przypadku
jakby pani... mnie pozwała, to bym się podjął bardzo dociekliwego śledztwa.
Mówisz o Dodzie?
Tak.
Nie, to o Dodzie zapomnijmy.
Bo pamiętaj, że ja jestem, mimo wszystkich swoich zalet, jestem osobą bardzo mściwą.
Zauważyłem.
I jeśli, jeśli ktoś jest dla mnie miły, to jestem... Boniek mnie tego nauczył, Zbigniew Boniek. Bądź dwa razy bardziej miły dla osób, które są dla ciebie miłe, ale jak ktoś jest dla ciebie niemiły, bądź cztery razy bardziej niemiły. I ja taki jestem, dopóki ktoś mnie nie zaatakuje, to naprawdę odwlekam często ten
czyli
potencjalny
rozumiem,
atak.
Że to nie jest kwestia tego, czy ktoś jest mniej lub bardziej obiektywnie nieuczciwy, tylko jaki ma do ciebie stosunek, wyznacza twoje kryteria.
Nie, ktoś mnie musi naprawdę... zmotywować czasami. Ja nagrywam masę filmów, codziennie coś prawie nagrywam. Ale żebym poleciał kryterium... na drugi koniec świata, to muszę mieć silną motywację.
To ja ci znajdę materiał na film, który jest bardzo blisko. Czy podjąłbyś się, Krzysztof Stanowski, czy podjąłbyś się tak dociekliwego śledztwa na temat uczciwości czy nieuczciwości w realizacji kariery w przypadku pana Karola Nawrockiego?
Tylko, że to śledztwo chyba już zostało przeprowadzone, czy nie? Jesteśmy w medium, które to śledztwo prowadziło miesiącami. Ja bardzo czekam na sprawę sądową pomiędzy Karolem Nawrockim a Onetem, ponieważ uważam, że takie właśnie sprawy powinny być toczone w trybie ekspresowym. Znaczy, my nie powinniśmy żyć w kraju, w którym za 8 lat się dowiemy, czy ktoś, kto był 3 lata wcześniej prezydentem, ma na sumieniu to, co zarzucał mu Onet.
Ale to przecież ty mógłbyś nie powinniśmy zrobić tego typu szybkie. Jeżeli potrafisz jechać gdzieś do Indii, to możesz też próbować powęszyć koło Belwederu i pałacu.
Mogę próbować powęszyć, ale widzę też, ile próbowali węszyć dziennikarze Onetu. Wiem, że skończyło się to w sądzie. Wiem, że zapowiadali
Bo jest ryzyko, tak?
Nie chodzi
pan
o
Nawrocki
ryzyko.
Pan Nawrocki to nie pani Janoszek.
Nie, zaraz do tego dojdę. Zupełnie nie o to chodzi. Wiem też, że dziennikarze Onetu zapowiadali kolejne fragmenty swojego śledztwa zaraz po wyborach, tylko się okazało, że niczego już potem nie opublikowali, gdy Karol Nawrocki wybory wygrał. Albo okazało się, że kłamali, albo okazało się, że... No właśnie nie wiem, jaki jest drugi wariant. Wrócę do tego, co powiedziałem. Chciałbym, żeby takie śledztwa toczyły się błyskawicznie, bo chciałbym wiedzieć, czy prezydent tego kraju robił to, co zarzucał mu Onet, czy też Onet
Krzysztof,
to jest medium, którego w ogóle nie powinien traktować
teraz
poważnie.
Teraz powiem tak jak ty. Ty masz z Onetem, tak jak ja mam z Dodą i jakieś prywatne anse. Ale nie mówmy o swoim wyobrażeniu, bo ja w tej chwili toczę 5. rok spór z panem Latkowskim na temat filmu, który był 5 czy 6 lat temu w telewizji. Nie dyskutujmy o kondycji wymiaru sprawiedliwości.
Ale ty nie jesteś prezydentem, Kuba.
Jeszcze.
Jeszcze.
Ale czy to jest postać z twojej światopoglądowej bajki, Karol Nawrocki?
I tu dotykasz tego, czy ja w ogóle mam światopogląd.
Ale ty chętnie, wiesz, jak mnie zapytasz o to samo odnośnie Donalda
Tuska,
to ci powiem.
Po pierwsze...
Poznałeś go prywatnie.
Tak. W czasie wyborów. Po wyborach mieliśmy też kilka razy kontakt. I z bardzo miłym człowiekiem. I czuję do niego sympatię. Taką ludzką sympatię do niego
czuję. A to właśnie chciałbym,
czuję. Był bardzo zawsze fair wobec mnie. Natomiast to ja jako jedyny, gdy było to zamieszanie wokół kawalerki, to, co mnie zresztą zaskoczyło, to ja jako jedyny podczas debaty w Telewizji Republika powiedziałem o tej kawalerce do Karola Nawrockiego. Powiedziałem wtedy, że musi się z tego wytłumaczyć i nie w taki jakiś tam...
Pokrętny
sposób, tylko zrobić konkretną konferencję, na której odpowie na wszystkie pytania wszystkich dziennikarzy. Nie spytał o to Hołownia, nie spytała o to Biejat, nie spytał o... Nie, Biejat tam nie było akurat, no ale to...
Ale to dzisiaj mamy bardzo plastyczne spotkanie pana prezydenta z Tomaszem P., chyba pseudonim Dragon, o którym mówią, że jest przestępcem, liderem kiboli Jagiellonii Białystok, oskarżony o propagowanie nazizmu, pobicie kierowania gangiem. I ty ciągle patrzysz na Karola Nawrockiego jako na miłego faceta, Czy lubisz taki dresiarsko-cwaniacki sznyt? To jest twój świat?
Kuba, wiesz co, wydaje mi się, że szanuję ludzi, którzy nie udają, że się wywodzą z innego środowiska, niż się wywodzą.
A to nie jest najbardziej pożądana cnota u pana prezydenta.
Nie, ale jakby bardziej mnie drażni to, gdy ktoś udaje, że nie zna ludzi, których zna, że nie było go tam, gdzie był. Mhm. Takie rzeczy mnie drażnią.
Ale o czym mówisz, żebyśmy wiedzieli, kto jest antytezą do pana Nawrockiego?
Wszystko jedno. Każdy z nas zna takie osoby, które nagle nie przyznają się do dawnych znajomych. Wiesz co, Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki zadzwonił do mnie dosłownie dwa albo trzy razy w życiu.
Mhm. Macie swoje telefony prywatne?
Ja tu mam telefon. No.
Ale nie posiadasz telefon do pana Karola Nawrockiego?
Tak,
nie mam i nie chciałbym
mieć. Mam telefon. Okay. Natomiast raz do mnie zadzwonił, gdy wróciłem z Arabii Saudyjskiej, gdzie nagrywaliśmy materiał z Kwebo, z Kizo i z Grześkiem Krychowiakiem. I zadzwonił, żeby się spytać, w ogóle tak totalnie, za przeproszeniem, z dupy, co słychać u Kizo?
No bo jakby, on z miasta
czy
przecież.
On jest, czy wszystko u niego w porządku?
No Kizo też miał wyroki.
Czy Kizo jest w dobrym zdrowiu? Czy w ogóle jak on się miewa? Mhm. Bo się poznali kiedyś, bo Kizo też kibicował Lechii Gdański, jakiś mecz jechali razem autokarem. Więc ja lubię, gdy ktoś nie udaje, że nie zna ludzi, których zna.
Ale poczekaj, ja też znam Kizo. Mało tego, byłem z nim wielokrotnie na wakacjach. I o czym to świadczy? Chodzi mi o to, czy... Krzysztof.
Chcesz wrócić do Dragona? Okej. Okay.
Nie, ja bym chciał cię zapytać o jedną... Czy to, że ktoś się kumplował z jakimiś neofaszystami, z osobnikami z półświatka, to jest dowód według Krzysztofa Stanowskiego charakteru, niezłomności, ogólnej fajności?
No nie, bo wiemy, to nie jest żaden dowód na fajność.
To jest moim zdaniem...
Świat pseudokibiców nie jest fajnym światem. To jest jasne.
No.
To nie jest fajny
to
świat.
To nie masz wątpliwości moralnych, ani etycznych odnośnie charakteru pana Nawrockiego? Naprawdę żadnych?
Ale... Dlaczego powiedziałeś, że nie mam?
No, pytam cię. Krzysztof, czy masz jakieś wątpliwości odnośnie naszego prezydenta?
Mam masę wątpliwości odnośnie wszystkich ludzi, których poznałem. Wobec ciebie, wobec Piotka, wszystkich. I wobec Nawrockiego też mam. Mam cały czas wątpliwości związane z kwestią kawalerki. Mam, dlatego mówiłem o tym, że czekam na sąd, czekam, aż ktoś to wykaże, bo niestety mam też wątpliwości.
A dlaczego rezygnujesz z bycia tym sądem?
Bo mam też wątpliwości, jeśli chodzi o świat mediów, bo jestem od środka, znam dziennikarzy, czytałem na swój temat teksty. Wiem, ile bzdur, kłamstw na mój temat napisano. Dlatego jestem pierwszy, któremu się zapala czerwona lampka, gdy widzi konkretnych autorów w konkretnych mediach. I wtedy albo daję wiarę, albo nie daję wiary, albo sobie czekam.
Ale są tematy, na które rzucasz się z wielkim apetytem, a tutaj oczekujesz, że inni to załatwią. To wytłumacz mi ten rodzaj rozregulowania
ale
moralnego.
Ale na jaki temat mam się rzucić z wielkim apetytem?
Nie wiem. Ja na przykład chciałbym się dowiedzieć, czy kwestie dowożenia pań i pracy jako ochroniarz w hotelu w Sopocie dotyczy pana prezydenta, czy nie? Czy pan prezydent pracował jako sutner? Czy nie pracował?
Też chciałbym się tego dowiedzieć, tylko że...
Ty masz więcej pracowników niż my.
Z tego, co ja rozumiem, to ta historia zaczęła być podkręcana z dnia na dzień, bo o ile ja wczytywałem się w te teksty w czasie kampanii wyborczej, to chodziło o to, że on był szefem ochrony w najlepszym hotelu w Sopocie, gdzie przychodziły panie do towarzystwa. Nie czytałem wtedy, że on je przywoził i że był sutnerem. Potem zaczęło to hasło funkcjonować na skutek działalności takich, a nie innych osób. Jeszcze raz ci, Kupa, powiem.
Ale chciałbym... Nie posługujmy się hasłem takich czy innych osób.
Silni razem i tak dalej.
Jacyś ludzie zaczęli mówić o tym i wydaje mi się, że naszym obowiązkiem jest weryfikacja.
Onet powiedział, że ma świadków.
No.
Gdzie są ci świadkowie, ja się pytam.
No to poczekajmy może do rozprawy.
Ja jestem obywatelem tego kraju. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym wiedzieć, czy jedno z największych mediów w Polsce jest wiarygodne, czy nie. Lub też, czy prezydent tego państwa jest wiarygodny, czy nie.
To mi się podoba. Ta odpowiedź mi się podoba.
No dobrze, ale słuchajcie, jest ile miesięcy po wyborach, a cały czas tu siedzimy. Więc o czym my mówimy?
Ta sprawa rozstrzygnie. Tylko, że
chciałem to
niestety
usłyszeć.
Może się okazać, że ta sprawa się odbędzie za 6 lat. Ja uważam, że taka sprawa, gdy prezydent wytacza sprawę mediom, to niestety w tym momencie tej równości bez prawa być nie powinno. To jest sprawa narodowa i powinien ten proces ruszyć od razu.
Dobrze, ale to mogę ci podać, mówiąc językiem, bo zaraz Piotra dopuszczę, bo się czuję źle. Podam ci piłkę w taki sposób, jak potrafię najlepiej, żeby nie było, że jesteśmy tu tendencyjni. Jak bardzo Donald Tusk nie jest postacią z twojej bajki?
Nie znam Donalda Tuska. Nie poznałem go nigdy.
No ale
nie
wręczałeś,
poznałem nigdy Jarosława Kaczyńskiego.
Ale poczekaj, poczekaj. Wręczałeś mu w kanale sportowym symbolicznie koszulkę ulubionej drużyny narodowej, była to oczywiście koszulka reprezentacji Niemiec. Tylko jak można zrobić coś takiego? To jest moim zdaniem
z
narracja...
Z nazwiskiem Schweinsteiger.
Poczekaj, tak. To jest narracja Krzysztof Rodem z TV Republika. Nie widzę tutaj wizjonerstwa.
Nie,
widzę tutaj
Kuba,
nur...
z TVP.
Z TVP, tak. Dobrze,
z TVP,
ale TVP...
Bo my się w tamtym programie naigrywaliśmy, to była seria nagrań, naigrywaliśmy się z Für Deutschland, które było na antenie TVP. Tak naprawdę ta koszulka była naigrywaniem się...
Ale puszczaniem oka do kiboli, no ewidentnie,
nie,
był, Krzysztof.
Nie, jeśli ktoś jest stałym widzem naszego programu, a nasza publika jest stała, te
to
wyświetlenia...
Był kanał sportowy jeszcze,
tak,
podajmy.
Te wyświetlenia każdego odcinka są mniej więcej zbliżone, to ludzie wiedzieli, że my się śmialiśmy z notorycznego przypinania niemieckości Donaldowi Tuskowi. A jeszcze pamiętam, przed tym programem to był taki magazyn w kanale sportowym. Szukaliśmy na siłę jakiegoś prezentu dla kogoś i w tym, na jednej ścianie była cała ściana w koszulkach. I tak
niemieckich?
Właśnie nie. I tak chodziliśmy z Robertem. I co dać Tuskowi? No bo to generalnie to nie jest takie łatwe dać komuś prezent, żeby to było chociaż trochę zabawne. No i w pewnym momencie ja wyciągnąłem tego Schweinsteigera i uznaliśmy, że to, ale to było nawiązanie do całej serii materiałów o
dla ciebie to była ironia, dla ciebie to była jakaś parabola, dla ciebie to była
ile razy ci się, Kuba, zdarzyło, że ktoś wyciął fragment twojego żartu i zinterpretował w inny sposób?
Ja tego nie śledzę. Mnie to nie
dotyczy. Wygodnie.
Bardzo.
Słuchajcie, bardzo. To w takim razie
wygodnie tak powiedzieć.
Tak, do prezydenta
Nawrockiego. Tak robić.
No tak, oczywiście.
Mogę?
Proszę.
Do prezydenta Nawrockiego. Czy według ciebie to jest dobry prezydent do tej pory? To absolutnie bez żadnej ironii.
Wydaje mi się, że tak jak pytaliście mnie czy o moje mocne strony, ja powiedziałem, że mam taki słuch, czego ulica może oczekiwać. Tak mówiąc, ulica może to brzydko brzmi. To trochę Karol Nawrocki coś takiego ma jako prezydent. Sejfem chyba przestrzelił po raz pierwszy i zrobił coś, czego opinia społeczna nie oczekiwała.
Ale to on czy ten cały sztab, który, że tak powiem...
Nie wiem, no on na sam koniec.
On to firmuje.
On jest samodzielną osobą.
Zorientowaliście się, że mamy prezydenta, który gra najbardziej suwerennym materiałem, jakim jest wojsko.
Ja mam wobec prezydenta rodzaj sympatii wynikający z tego właśnie, jak był traktowany przez media, bo gdy go poznałem, to się okazało, że to jest naprawdę inteligentny facet. Tymczasem robiono z niego miesiącami totalnego durnia i to zderzenie, w co ja poniekąd też trochę wierzyłem, a co się okazało naprawdę, było dla mnie niesamowite.
A to tak jakbyś stawiał znak równości między inteligentny z automatu uczciwy.
Nie o tym mówię, Kuba.
No, nie, ale poczekaj,
ale mówię o czym innym.
Mówisz o tym, że on jest inteligentny. Okay.
Mówię, z czego wynika moja sympatia.
To nie jest jedyna kwalifikacja.
Ale poczekajcie, czy ja mogę...
A czy ja powiedziałem, że jest jedyna...
Ja cię cenię za to, że masz wiedzę sportową.
Ale Kuba, przerwałeś mi...
Poczekaj,
niczego takiego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, z czego wynika moja sympatia. Ja się trochę solidaryzuję czasami z ludźmi, których media oczerniają, te same media, które oczerniają mnie. I gdy się okazuje, że prawda na temat tych osób, na temat ich inteligencji, nie innych rzeczy, jest inna, to tracę w ogóle wiarę, że cokolwiek, co mówiono, może być prawdą. Nie wiem tego, czekam, aż sąd to zweryfikuje. Natomiast odczuwam do niego sympatię związaną z tym, że jest znacznie inteligentniejszym człowiekiem, niż chciano nam wszystkim wmówić i skutecznie wmawiano, dopóki Karol Nawrocki nie przyszedł do Kanału Zero i ludzie nagle nie powiedzieli, kurczę, to jest zupełnie inny facet niż sądziliśmy.
Czy to nie jest tak, że ataki na Nawrockiego, nieważne czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, generalnie, przytyki, nie sprawiły, że on wygrał te wybory, bo ludzie poczuli, że to jest rzeczywiście zbyt dużo, że to są ataki takie z każdej strony
klasowe,
i poczuli sympatię do niego?
Bardzo możliwe, że przegrzano i sprawiano, że,
moim zdaniem przegrzano.
Że w pewnym momencie ludzie się solidaryzowali z kimś, kto jest okładane z każdej strony. Może tak było, ale czynników jest pewnie bardzo dużo.
Ale to czynnikiem
może być też nadufany Rafał Trzaskowski.
Z zapartym tchem obserwowałem to, co twój... Happening to dobre słowo. No bo jak to inaczej nazwać? Twój happening. I zastanawiam się, czy ty, patrząc na tych ludzi... Czy w ogóle ktoś z nich nadawał się na prezydenta? komu byś powierzył swój głos tak bez ironii?
Nie, takiego, żebym powierzył głos od razu, to nie. Taki człowiek to w Kanale Zero pracuje, to jest generał Rajmund Andrzejczak, to ja mu powierzył swój głos w każdym momencie.
A to, że Sikorski nie został wytypowany na kandydata na prezydenta?
Moim zdaniem wypadłby, osiągnąłby jeszcze gorszy wynik niż Rafał Trzaskowski. Uważam, że on by absolutnie skłócił wszystkich ze wszystkimi, byłby niestrawny i jeszcze jego żona byłaby tak łatwym obiektem ataków dla części mediów. Tak. Wyciąganie z niej cytatów sprzed lat byłoby nowym sportem narodowym. On jest na tym punkcie strasznie czuły, nie potrafi tego...
Widzieliśmy u Moniki Olejnik.
On nie potrafi przejść obok tego obojętnie. Moim zdaniem to by była katastrofa.
Czy Kanał Zero otrzymał kiedykolwiek, jakiekolwiek pieniądze ze strony jakiejkolwiek partii politycznej?
Tak. Ale będzie latało.
No, mamy.
Nie, bo...
Ale poczekajcie, bo musicie mi obiecać jedno. Nie możecie wyciąć tego ale my w formie pytania i odpowiedzi.
Ale my nie ingerujemy w rozmowy.
Nic.
Bo chodzi mi na media społecznościowe.
Nie, nie. Ale chodzi mi o to, z jakiej strony dostawaliście wsparcie finansowe?
Każda partia, która zamieszcza u nas swój film, płaci nam, wydaje mi się, że 12 zł od filmu. Jakąś taką najniższą możliwą stawkę, którą ustaliliśmy, która jest w ogóle dopuszczona, ponieważ nie możemy świadczyć takich usług darmowo, więc musimy to robić prawie darmowo. Więc czy to PSL, czy Razem, czy Konfederacja, czy PiS, każdy płaci chyba te 12 zł. I to są jedyne pieniądze, jakie kiedykolwiek otrzymaliśmy od jakiejkolwiek partii politycznej.
Czyli żadnych dotacji, nielegalnych pieniędzy pod stołem?
Mało tego, Kuba. Ja nigdy w życiu na żadną swoją działalność nie dostałem żadnej dotacji, nie dostałem żadnego grantu, nie wypełniłem żadnego wniosku. Zawsze wszystko robiłem komercyjnie.
Czysty kapitalizm, tak? Dobrze, to teraz chcę, żebyś mi powiedział bardzo, bo to będzie pytanie wstępne. Czyli otwarcie możesz stwierdzić, że nigdy nie rozmawiałeś z żadnym politykiem prawicowym na temat wsparcia finansowego Kanału Zero.
Tak.
Możesz tak stwierdzić.
Tak.
Jeżeli bym ci przedstawił zdanie jakiegoś polityka z dużym nazwiskiem, tak? Mhm. Tak, to może jeszcze raz zadam pytanie. Nigdy nie rozmawiałeś z żadnym politykiem na temat wspierania finansowego Kanału Zero.
Tak.
Okej. Okay. Jak mocno utrwalona...
Ale to podaj.
A co za moment, dobra?
Okej.
Okay. Dlaczego tak mocno utrwalona jest opinia, że reprezentujesz model narracji pisowsko-konfederackiej? Znaczy, to jest pytanie.
Ponieważ takie osoby jak ty utrwalają tę opinię.
No, a z czego ona wynika?
No właśnie chciałbym ciebie zapytać.
Dobra, to może masz wysoki poziom niechęci do Niemców jako narodu?
Mamy wysoką potrzebę rozliczenia II wojny światowej.
Uważam. Czyli sprawiedliwości historycznej związanej z reparacjami, tak? Dobrze to rozumiem?
Tak, dobrze to rozumiesz. Uważam, że ta sprawa nie została rozliczona i zwodzenie za nos Polaków przez dziesięciolecia w tej kwestii jest niemoralne.
Okej. Okay. Masz dużą niechęć do Brukseli i uważasz Brukselę za kolejnego okupanta Polski?
Nie, nie postrzegam Brukseli jako okupanta. Postrzegam Unię Europejską jako organizację, która przeobraziła się w organizację, która generuje, a potem naprawia swoje własne problemy.
Okay.
Natomiast samą Unię Europejską uważam za zjawisko jak najbardziej pozytywne. Nie jestem za żadnym polexitem, ale też nie jestem fanatykiem Unii Europejskiej, że ktoś powie, o Jezu, jak wyjdą z Unii, to będziemy stali na granicy. W sensie są ważniejsze sprawy niż pokazanie komuś paszportu na granicy. Po prostu nie trafia do mnie ten rodzaj argumentacji. Jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, ale nie jestem...
A to muszę ci sprecyzować.
Fanatykiem
Jeśli
Unii
dojdzie,
Europejskiej.
Bo jak wiesz, niewiele trzeba, to może być jedna debata w parlamencie. Jeśli by doszło do takiej debaty, jeżeli za rok, dwa zmieni się rząd, to kanał sportowy będzie
kanał
za...
Zero.
Przepraszam, Kanał Zero będzie za polexitem, będzie uprawiał narrację antyeuropejską?
Kanał Zero nie będzie uprawiał żadnej narracji. To znaczy w Kanale Zero swoje zdanie wygłosi Stanowski pewnie na końcu, jak już posłucha mądrzejszych ludzi. Wcześniej
już mówisz o sobie w trzeciej osobie.
Wygłosi Stanowski, Mazurek, Zalewski, Andrzejczak, Matczak, Dębski i masa innych osób. Też goście zapraszani.
Rozumiem.
A ja sobie posłucham, wyciągnę wnioski.
Masz kłopot z emigrantami w Polsce?
Uważam, że Polska jest jednym z najlepszych miejsc w Europie do życia. Mhm. I im więcej podróżuję po świecie, kiedyś wydawało mi się, że będzie odwrotnie, że im będę więcej podróżował po świecie, tym będę bardziej otwarty na inne kultury, na innych ludzi. Mhm. Natomiast zauważam u siebie, niestety, nie wiem, pewnie to jest jakaś wada, ale że zaczynam się tak trochę wewnętrznie zamykać i doceniać to, co mamy w Polsce.
Czyli spokój i bezpieczeństwo.
Tak, i uważam, że ta nasza integralność taka wewnętrzna jest naprawdę naszym olbrzymim atutem na tle tego, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, we Francji,
w Szwecji,
w wielu, wielu miast, w wielu, wielu krajach.
Czyli odpowiedź brzmi?
Odpowiedź, konkretnie pytanie jak brzmiało?
Czy masz kłopot z emigrantami? Znaczy, tak. Czy uważasz, że są przydatni dla naszego PKB na przykład?
Są przydatni dla PKB, natomiast są też zagrożeniem dla naszego poczucia bezpieczeństwa.
Czyli odpowiedź brzmi?
Że mam problem.
Masz problem z homoseksualistami?
Nie.
A z ideologią gender?
Mam wrażenie, że to jest jakieś wykreowane kiedyś hasło, które już nikt do końca nie wie, co to znaczy i przebrzmiało.
Dziedzina, którą ludzie studiują, ale to pomijam.
No tak, widziałem na Uniwersytecie Śląskim chyba to studiują, ale to trudno o większą stratę czasu.
No to twoje zdanie. Chciałbyś, żebyś Polska dalej pomagała Ukrainie i Ukraińcom?
Tak.
Jesteś za ochroną życia poczętego?
Tak.
Jesteś za dobrowolnością szczepień?
Nie wiem. Pewnie to zależy od rodzaju szczepionki, ale generalnie jestem za tym, żeby te szczepienia, które są ważne dla całego społeczeństwa, były obowiązkowe, żeby brak szczepionki u kogoś nie wpłynął na moje dzieci i ich zdrowie.
Nie, bo tak się zastanawiam, czy ty jak patrzysz...
Jakie ja odpowiedzi udzieliłem w kwestii naszego starcia prawa klewak. Odpowiedz na te same pytania, proszę, Kuba.
Ale poczekaj, to jest wywiad nasz z tobą.
Ja rozumiem, ale tak z ciekawości.
Jak przyjdę do ciebie, jak pamiętasz...
Ale ty nie przyjdziesz do mnie, bo już powiedziałeś kiedyś, że więcej nie przyjdziesz, bo miałeś interes, żeby wtedy przyjść. I
nie,
więcej.
Nie miałem
tak
żadnego interesu.
Wtedy.
Umówiliśmy się, że
nie,
ja do ciebie...
Nie, powiedziałeś, że biznes. Ja do mnie, do ciebie, ty do mnie.
Poczekaj, obaj możemy sobie popatrzeć w oczy i powiedzieć, spełniliśmy... Dobra. Zasady naszej umowy. Ty przyszedłeś do nas.
Ale oczywiście, że
ja
tak.
Przyszedłem do ciebie. Moim zdaniem koledzy z Konfederacji, mówię koledzy, bo z nami Mencena i był tutaj i Mencen i Bosak, to nie są konserwatyści. To są nacjonalistyczni, fanatyczni, klerykalni populiści. I zgodzisz się z taką teorią, czy ona jest zbyt ogólna, żeby...
Chyba zbyt ogólna. I chyba też nie można powiedzieć, że Bosak i Mencen są tacy sami. Mhm.
A nie masz wrażenia, że konserwatyści mają szacunek do tradycji, do państwa, do prawa, do hierarchii społecznej, do własności prywatnej? Oni moim zdaniem rechoczą szyderczo nad tymi wartościami bardzo często, też nasi koledzy z PiSu.
Przecież konserwatyzm jest jakąś formą schowania się. To słowo jest formą poniekąd udawania, że ja jestem konserwatywny, więc reprezentuję i X wartości, które, na których zbudowano podwaliny Rzeczpospolitej. Mhm. Wiadomo, że to bzdura, masa jest tam hipokryzji.
No właśnie, to dzięki, bo chciałem to usłyszeć, bo już Piotr, już cię dopuszczam, bo martwi mnie to, że bardzo często pod waszymi audycjami znajduję hasło, dopóki stano, bo tak cię nazywają, wali w bandyterkę Tuska, jej media, to wszystko jest okej. Okay. Masz świadomość tego, że moje pytania nie wynikają z tego, że ja sobie je wykoncypowałem, tylko one są esencją tego, co czytam i co do mnie trafia odnośnie twojej działalności. Że jesteś trochę traktowany jako ich prawicowy
człowiek.
Bojówkarz. I teraz pytanie, czy ci jest z tym wygodnie, czy mówiąc, masz to w dupie.
Tak.
Jest ci wygodnie, czy masz to w dupie, bo powiedziałeś
tak, no to drugie, tak. Tylko nie chcę, żebyś ty był dzisiaj tym wulgarniejszym ode mnie.
Dobrze, czyli...
Tak, mam to w dupie, zwłaszcza, że wiem, że za chwilę może się to zmienić. Wiem, że za 2 lata będziemy mieli wybory, może wygrać inna opcja i nagle się okaże, że inna opcja to totalni nieudacznicy i oni będą obrywać i ja wtedy znowu historia zatoczy koło i będę tęczowym Krzysiem, a nie brunatnym Krzysiem. No to się wszystko zmienia. I naprawdę to, że dzisiaj Donald Tusk sobie średnio radzi, jak pokazują badania, jako premier, bo chyba tam 60% uznało, że sobie radzi źle. To nie jest moja wina, my jako medium to pokazujemy. Natomiast jak sobie będzie radził, nie wiem, Bosak jako premier, jeszcze gorzej i 70% będzie go oceniał negatywnie, też będziemy o tym mówić. I wtedy ta publika, która dzisiaj mnie chwali, będzie mnie atakować, będzie mówić, że zdradziłem ideały, że sprzedałem
się komuś. Czyli obiecuję,
że
będziesz tęczowym Krzysiem, bo powiedziałeś.
zależy, jaka będzie rzeczywistość. Będę sobą, będę starał się być
uczciwy. No mam nadzieję,
że my,
lewacy, będziemy kontynuować ten rząd.
A ja mam nadzieję, że nowy rząd po prostu, albo ten, po prostu będzie rządził na tyle dobrze, jakikolwiek rząd, że nie będzie go za co napierdzielać dzień w dzień.
A powiedz, dlaczego ty masz, albo inaczej, jak reagujesz na opinię, że jesteś bardzo mściwy? Że
nie sam to powiedziałem.
Tak, że nie zostawiasz komentarzy na swój temat bez zaczepek, bez często masywnej odpowiedzi. Teraz moje pytanie. Czy to jest efekt twojej osobistej wrażliwości, czy świadomości, że strategia dużego hałasu to jest i zasięg, to jest algorytm, i to jest pieniądz?
Kurczę. Wiesz co, ja jestem mściwy, ale jestem też mało pamiętliwy.
Jesteś mściwy, ale bo to brzmi niedobrze. To ja ci rzucam koło ratunkowe. Co to znaczy, że ty jesteś mściwy? Bo ja bywam pamiętliwy, ale mściwy nie jestem.
A ja odwrotnie. Ja bywam mściwy, ale mam kłopoty z pamięcią. I często wiem
na przykład... Nie wiem, z którym z was się kolegować, powiem szczerze.
I
w tej sytuacji.
Z kimś się kiedyś pokłóciłem i coś mi świta, że chyba jestem na niego zły, ale już nawet nie pamiętam o co.
Dobra.
I to sprawia, że nie mogę tych wojenek toczyć w nieskończoność.
Czy ty?
Natomiast mściwość, no po prostu nie daje sobie w kaszę dmuchać. Ludzie chcą na mnie wskakiwać. Ludzie chcą obrzucać mnie.
A dlaczego to nazywasz wskakiwaniem? Jesteś przedmiotem i podmiotem debaty. Na mnie, ja z nikim nie polemizuję.
Kuba,
uważam,
ja
że cisza jest gigantyczną odpowiedzią, Krzysztof.
Nigdy nie jestem mściwy, gdy ktoś nie kłamie na mój temat. Gdy ktoś mnie po prostu jedzie ze mną, bo mnie nie lubi. Ale jestem mściwy w momencie, gdy moje nazwisko jest wykorzystywane po to, żeby ktoś sobie budował zasięgi kłamiąc na mój temat. Wtedy bywam mściwy. Oczywiście są osoby, które, na których w ogóle nie reaguję, bo duży pies nie gryzie się z małym psem.
Rozumiem, że ty się stawiasz w pozycji dużego, tak?
Mnie w tym programie stawiasz z pozycji dużego psa, to w jakiej pozycji mam się stawiać?
Zastanawia mnie po prostu jedna rzecz, czy... Razem, gdy z Robertem Mazurkiem, którego bardzo cenię za inteligencję, on o tym wie, wytykaliście imię 14-letniego syna Doroty Wysockiej-Sznap.
Co robiliśmy?
Wytykaliście jego imię, że jest powiązane z imieniem dziadka. Czy w ogóle dotykanie dzieci w debacie publicznej...
Dotykanie dzieci, Kuba?
Krzysztof, no na litość boską.
Przede mną siedzi Kuba Wojewódzki czy Dorota Sznep teraz?
Ale ja zadaję pytanie, bo byłem świadkiem tej debaty.
Ale ty zadajesz, czy Dorota Sznep zadaje to pytanie?
No ale co to jest za rejposta? No, ja ci zadaję pytanie.
Bo to jest tak głupie po prostu, to nie jest w twoim stylu.
Uważasz, że atak na dziecko...
Nie zaatakowaliśmy dziecka,
Kuba.
A to
dlaczego wyciągasz w ogóle jej dziecko do debaty? Że 14-letni chłopak ma takie same imię jak dziadek, to na pewno jest śmieszne. I politycznie o czymś świadczy.
Kuba.
Ja znam, Krzysztof, tego typu debatę,
Kuba,
bo PiS jeździł po moim ojcu, który był prokuratorem w PRL-u, non-stop. Tylko ja ci zadam pytanie, jaki ja miałem wpływ na to, kim jest mój ojciec, a jaki ma wpływ 14-letni syn Doroty, mojej koleżanki z trójki, żeby Krzysztof Stanowski używał go jako argumentu w debacie z
jego matką.
Gdybyś
miał jakieś niepospolite imię, na przykład...
Jakub to jest niepospolite imię.
Pospolite. Już tak sobie nie dodawaj.
Nie, bardzo niepospolite.
Dobrze.
Znam kilku Jakubów, natomiast pewnie nie znam żadnego, nie wiem, Zygfryda. Gdybyś się nazywał Zygfryd i twój dziadek nazywałby się Zygfryd i twój dziadek robiłby brzydkie rzeczy, a jednak jego... córka, a twoja mama dałaby ci na jego cześć imię Zygfryd.
Ale to jest diagnoza, czy to jest fakt, że to było na cześć dziadka?
Wiesz co...
Bo mam wrażenie, że ty chodzisz wokół swojej interpretacji.
Po pierwsze jest to moja diagnoza, po drugie da się w internecie znaleźć wywiad z panią Dorotą sprzed lat, gdzie mówi, że nagradzają swoje dzieci, nagradzają imionami na cześć poprzednich pokoleń. Tak bym to uznał. Tak to pamiętam.
A
nie masz takiego wrażenia, że jak rodzice są twardzi, to się atakuje dzieci?
Widzisz, bo rzucasz hasło, ktoś może nie wiedzieć i padnie hasło, przyklei się być może do mnie, że my atakujemy dzieci. Rany boskie, tam nie było nic o jej synu, było tylko, że ona dała imię na cześć Maksymiliana swojemu synowi i koniec. To ona wokół swojego dziecka zaczęła robić zamieszanie. To ona wyciągnęła na sztandary dziecko. To ona zaczęła grać dzieckiem. To ona doprowadziła do tego, że wszystkie media zaczęły pisać, kim jest jej dziecko, w jakiej szkole się uczy, czy jest w Polsce, czy jest we Włoszech. Rozpętała wokół swojego dziecka zamieszanie.
Ale to zamknijmy. Użyłbyś dzisiaj, gdybyś mógł cofnąć czas, użyłbyś tego argumentu o nawet dziwnym imieniu dziecka w hołdzie dziadka? Uważasz, że to jest cały czas okej?
Tak.
Dziękuję, nie mam więcej
dobra,
pytań.
Słuchajcie, to wracamy po przerwie. Możecie subskrybować, możecie dać kciuk w górę i ja pozwolę sobie zadać kilka pytań, dobrze? A potem...
Oczywiście, puścisz, to brzmi jak groźba.
Puścisz czy nie oddasz, bo mam jeszcze kilka wątków do, naszym do Krzysztofa.
Gościem?
Naszym gościem Krzysiek Stanowski. Oglądacie Wojewódzki Kędzierski. Dziękuję.
Na podcast zaprasza HR. Wojewódzki Kędzierski. Z dobrymi oponami nie straszne nam najostrzejsze zakręty. Przyczepność zapewnia sklep opon.com.
Jesteśmy po przerwie. Kciuk w górę, subskrybuj. Krzysiek Stanowski naszym gościem w programie Wojewódzki Kędzierski.
Jak się patrzy na jego uśmiech, to można odnieść wrażenie, że jest dobry człowiek, nie? A potem nie, się odzywa.
Ja bardziej widzę Grincha. Wiesz, taki uśmiech od ucha do ucha.
Dobra. Świat nie będzie, będą.
Ale proszę, będą. Słuchaj, pojawiły się twoje zdjęcia z klubu nocnego. I pierwsza myśl, która mi przeszła do głowy, to pomyślałem sobie, oho, on już kogoś bardzo, bardzo zdenerwował. I pomyślałem sobie, że to jest jakaś forma wendetty za to, co ty robisz. Czy doszły do ciebie takie słuchy, czy przeszło ci
no
również
to? No przecież on nie ma wizerunku Janusza Korczaka, no na litość
no nie,
boską.
Ale nie, poczekaj, no ale lista znaczy, osób, które...
Są elementy tej historii, które mnie zdziwiły, między innymi taka historia, że takie zdjęcia, zakładając, że robił je przypadkowy gość tego klubu, trafiają do portalu należącego do Republiki, którego to nikt nie zna tak naprawdę. Wydaje mi się, że gdyby ktoś zrobił mi przypadkowo takie zdjęcia, to w pierwszej fazie wysłałby to do Pudelka, do Kozaczka, tak, do Pomponika, a nie do strony, o której nikt nigdy nie słyszał. Więc są jakieś znaki zapytania, które się w tym pojawiają, ale na sam koniec ja mogę mieć pretensje tylko do siebie. No kurczę, szwendarz ale... się włączył po pijaku, poszliśmy, posiedzieliśmy, wyszliśmy.
Jeśli... A nie masz wrażenia, że rynek medialny bardzo łaskawie się odniósł? Ludzie porachetali i powiedzieli, no wiadomo, Stanowski, go.
A co się takiego wydarzyło?
No właśnie, dlatego ale mówię, że bardzo łagodnie.
Ale mimo wszystko, Tomasz Lis... stawiający się za tobą, to jest wstrząsająca historia. Naprawdę, no tak. Mnie to wstrząsnęło. Ale dajcie mi kontynuować ten wątek. Bo no, ile osób zdenerwowałeś? Masz taką listę w ogóle?
No kurczę, wiadomo, że wszedłem na duże boisko i gram z dorosłymi, którzy, wiesz, walczą o konkretne pieniądze. To jest duży biznes. To, że no, tak naprawdę jesteśmy największym rywalem nie dla TVP, nie dla TVN-u, tylko dla Republiki, to jest chyba jasne
właśnie,
dla
ale prawa strona w ogóle was poważa i lubi, czy jest zazdrosna o to,
myślę,
że macie...
Przepraszam, jak ty możesz zadawać takie pytanie, skoro Jarosław Kaczyński po wyborach prezydenckich dziękował osobiście kanałowi Zero w rozmowie z Anitą Garga, że dziękuję bardzo kanałowi Zero.
Kuba, to samo powiedział Hołownia, to samo powiedział Zandberg. To czy mówili przedstawiciele to różnych
stron. Hołownia.
Nieważne.
No nie,
ale znowu budujesz pewien obraz. Jak, bo
nie
to brzmi,
buduję obrazu,
nie,
po prostu
to brzmi tak, jakbyśmy my w wyborach działali na czyjeś zlecenie. Tymczasem dziękowali nam przedstawiciele wszystkich stron, a wyciąga się tylko podziękowanie od Kaczyńskiego. Tak, wprowadziliśmy w wyborach pluralizm. Wprowadziliśmy to, że wszyscy kandydaci mogli rozmawiać, mogli powiedzieć, co chcą, mogli się przedstawić. I tak, nie traktuję tego jako niczego złego, że Kaczyński uważa, że wykonaliśmy dobrą robotę, bo też tak uważam. I jak Hołownia tak uważa, jak Zandberg tak uważa, jak, nie wiem, Biejat tak uważa, ja też tak uważam. Nie ma w tym żadnej wielkiej
historii. To tylko odpowiedziałem na pytanie natomiast, Piotra, czy szanuje was
natomiast prawicowa. Chodzi mi o to, że mi się wydawałeś niezatapialny. Że każdy się bał podskoczyć do Stanowskiego, bo bał się gonga. I zastanawiam się, no bo najmana Janoszek...
Wiesz, no to ja dałem ciała, no to jaki tu gąb ode mnie może nadejść?
No ale poczekaj, no ale...
Ale zobacz,
Zero TV miał ruszyć. I to też jest jakaś forma, wydaje mi się... Gonga.
Nie, poczekaj. Z telewizją będzie wszystko dobrze.
A jak często Krzysztof Stanowski, właściciel kanału Zero, prowadzi wewnętrzne debaty etyczne z Krzysztofem Stanowskim, dziennikarzem kanału Zero? Bo to jest ciekawe. To mnie nurtuje. Oczywiście chodzi mi o pewne dylematy związane ze sponsorami kanału Zero.
Wiesz co, dylematy mam codziennie. Na przykład zastanawiałem się ostatnio, czy powinienem zaprosić Lenę Polańską.
Gwiazdę
OnlyFansa.
Tak. Bardzo miła dziewczyna.
Widziałem na TikToku jakieś wypowiedzi. Uważam, że dałoby się z tego skleić interesującą rozmowę o ciekawym zjawisku XXI wieku. Ale uznałem, że łomot, jaki zbiorę za to, będzie niewspółmiernie duży.
Zaraz, zaraz, Krzysztof. Tak. No tuż jedziesz w hipokryzję na maksa.
Zaproszenie Walusia.
Tak uznałem. Poczekaj. No. Dokończę z Leną. Bo sam wielokrotnie mówiłem o tym, że Onet, że Wyborcza, że jest to promowanie sexworkingu. I gdybym ja taki wywiad zrobił, mogłoby to być uznane, że tak naprawdę robię to samo, że jestem hipokrytą. Więc uznałem, że szkoda energii akurat na ten temat. Waluś jest pewnym zjawiskiem, z którym chciałem się zmierzyć, się zmierzyłem. Uważam, że go obnażyłem. Wyszedł jako fanatyk, jako dość prosty chłop, który został zmanipulowany do tego, żeby dokonać morderstwa.
Znaczy na pewno ktoś, kto uważa Walusia za bohatera, to...
Miał ciężko, gdy oglądał tę rozmowę, to gdy ktoś uważa go za bohatera, to sobie myślał, rany, niech to się już kończy.
Ale wracając...
Podczas gdy siadał do wywiadu, zacierając ręce, tak jakby miał być to wywiad z Leo Messim. Okazało się,
dobrze,
że...
Ale, bo trochę spłuciliśmy. Mi na początku zależało na tym, że czy interesuje cię, bo nas interesuje w tej audycji, która ma szalenie komercyjny wymiar, pochodzenie kapitału zasilającego twoje medium.
Tak, bardzo często nie przyjmujemy jakichś zgłoszeń. Uważamy, że wizerunkowo nam jest to niepotrzebne. Czasami oczywiście niewystarczająco badamy jakąś sprawę, no tak jak wszystkie media. No.
Bo chodzi mi o pytanie, dlaczego Roman Giertych, no nie ma co ukrywać, jedna z twoich ulubionych postaci, twierdzi, że twoi reklamodawcy byli zaangażowani w sutnerstwo.
Roman Giertych między innymi za to dostał pismo i przestał w ogóle się udzielać, pismo od prawników, i przestał się udzielać na mój temat na Twitterze. Myślę, że wróci w pewnym momencie, bo nie będzie umiał się powstrzymać. Natomiast Roman Giertych wypisuje przeróżne bzdury i ma swoją sektę, nie wiem nawet czy ludzi, czy botów, którzy... profesjonalnie i zawodowo zajmują się niszczeniem kogoś lub czyjegoś wizerunku. Na pewno jestem na jego celowniku. Na pewno on chciałby, żeby Kanał Zero przestał istnieć, żeby Stanowski przestał istnieć. Na 100% jestem jakąś zadrą.
To bardzo mocne argumenty. A dlaczego nie traktujesz tego jako polemiki dwóch samców alfa? Trafiłeś wreszcie na swojego. To nie jest Natalia Janoszek.
Wiesz co, polemiki, ja lubiłem z nim te polemiki internetowe, tylko że przedstawiłeś to jako starcie równe, tymczasem, no, mówiąc szczerze, nie było równe. No spuszczałem mu, znaczy, powiem tak, rozczarowałem się poziomem polemicznym Romana Giertycha.
W takim razie przed kim ty czujesz respekt? Z kim lubisz, albo kogo nie chciałbyś sprowokować, żeby ci odpowiedział? Czy jest w ogóle taka osoba w świecie, w uniwersum Stanowskiego?
To zależy, wiesz, ja czuję respekt przed specjalistami w danej dziedzinie. No. Nie wymienię ci konkretnej osoby. Gdy powiemy o ekonomii, to powiedziałbym kogoś, a o sporcie powiedziałbym kogoś. No nie wiem, no nie chcę
teraz strzelać. A w twojej kategorii jest ktoś taki, poza oczywiście Jakubem?
Nie wiem.
A kto jest...
A Jakub Kurek, postać kontrowersyjna i firma Uncensor VPN, zarejestrowana w Panamie, to jest ci znana osoba?
Tak. Przecież ja napisałem to, że jest mi znana. Nie, widziałem się z nim 3 razy w życiu.
Chodzi mi o to, czy masz takie poczucie, że ktoś cię sfaulował, czy ty nie dopilnowałeś, bo ja po prostu jestem ciekaw. Do nas też się zgłaszają różne firmy i ja też nie jestem wszechwiedzący, więc zastanawiam się, czy to był błąd, czy tak liczyłeś, że może to przejdzie, nikt nie zauważy, że jest to firma, która lekutko jest serwisem pirackim.
Ale ten serwis nie jest piracki.
Nie jest piracki.
Przecież to jest normalny VPN. Kontrowersje dotyczyły Kuba czego innego zupełnie. Co w przeszłości, jakimi biznesami zajmował się Jakub Kurek.
Tak.
Ja reklamowałem konkretną usługę. VPN, który normalnie działał, a Jakub Kurek wymyślił sobie, że...
Że będzie pośrednikiem w sprzedaży tej usługi.
Że Polska, z uwagi na prawo, jakie wprowadzane jest w Unii Europejskiej, że Polska jest doskonałym rynkiem, żeby taką usługę tutaj stworzyć i sprzedawać. Ta usługa działała i ją reklamowaliśmy podobnie jak masa innych mediów w Polsce, jak RMF FM czy inne duże media. Przecież ta firma nie reklamowała się tylko u nas. Reklamowała się u nas także. Natomiast każdy pretekst jest dobry, żeby akurat w nas uderzyć.
Ale nie mów nas, po prostu zadajemy pytanie. Ty lubisz syndrom oblężonej twierdzy. Ktoś zadaje Stanowskiemu pytanie, dlaczego w nas
Kuba,
wy próbujecie zniszczyć.
Ja funkcjonuję w oblężonej twierdzy od 2 lat. Rozumiesz? To nie jest syndrom oblężonej twierdzy.
To jest chyba naturalne. No, jesteś wyrazistą postacią,
syndrom
to ludzie
jest
mają
wtedy, gdy ja sobie coś wymyślę, A oblężona twierdza jest wtedy, gdy faktycznie jesteś okrążony. Przecież ja jestem kamieniem w bucie dla lewicowych mediów i dla prawicowych mediów. Dla polityków jestem kamieniem w bucie i dla
Arszajów jestem kamieniem w bucie. Krzysiek, no burzysz mit Krzysztofa, który... Ja uważam, że jesteś twardzielem. Ty się teraz użalasz.
Nie użalam się. Ja ci po prostu mówię...
godności.
Ja ci mówię, żebyś nie
wmawiał... Zapraszasz braci kamratów i mówisz, cholera jasna, rzucają
się. Ja ci po prostu mówię, żebyś nie wmawiał mi syndromu, bo to by oznaczało, że jestem jakiś pieprzęty. Ja nie mam syndromu, ja po prostu mam twierdzę i się strzelamy ze wszystkimi i koniec.
No ale to tak o tym mów.
No to tak.
A nie żal się.
No przepraszam, jeśli cię rozczarowałem
przez moment. Tak. Koleżeńskie i prywatne pytanie do Krzyśka ode mnie. Bo no, stałeś się gwiazdą pierwszej wielkości, śmiem tak twierdzić. I zastanawiam się, no bo kurczę blade, Twitter jest pełen różnych opinii, nienawiści, wychodzą te zdjęcia. Czy na tym, co się dzieje, na tej burzy wokół ciebie, cierpi po prostu twoja rodzina? Zdarza się? I jak ty sobie z tym radzisz? Jak starasz się im to zrekompensować? Czy w ogóle da im to się zrekompensować? No bo...
Pewnie się nie da do końca.
Sytuacja wydaje mi się, no kurczę, ciężka
po ludzku.
Pewnie
się nie da, no. Pewnie się nie da do końca zrekompensować. No, co możesz zrobić?
Ale małżonka cię bierze za rękę, mówi, Krzysiu, daj spokój, już nie pisz tego tweetu, nie odpowiadaj Giertychowi. Dzieciaki będą jutro miały w szkole.
Znaczy, dzieciaki akurat są na innym poziomie. To znaczy, tam jestem w ich świecie, to w świecie ich kolegów, to jestem kimś znanym z telewizji albo z internetu, no to coś tam znaczy, nie? Mhm. Natomiast czy moja żona jest fanką moich wszystkich wojenek i mojej aktywności notorycznej? No na pewno nie. No wolałaby pewnie, żebym na pół roku wyjechał sobie do dżungli amazońskiej. Co się nie wydarzy.
Ale jest recenzentką tego, co ty robisz?
Umiarkowaną.
Gdybym odkrył w sobie chociaż jedną kroplę krwi żydowskiej, to bym popełnił samobójstwo. To jest mądre zdanie?
Nie, no kretyńskie, no jakie.
To powiedział Jaszczur u ciebie.
No.
No, brat kamrat. I tak się zastanawiam, czy...
Może muszenie... porozbadać tą kretę. No, ciekawe konsekwencje mogą być.
Tak, to jest bardzo niejasne i to jest wszechobecne. Czy głoszenie skrajnej tolerancji dla tych, którzy głoszą skrajną nietolerancję, to nie jest ryzykowne zajęcie nawet dla takiego przekraczacza poprawności politycznej jak ty, Krzysztof?
I uważasz, że to się wydarzyło?
No, zaproszenie braci kamratów.
Przecież
czyli...
my największy łomot dostaliśmy nie za to, że ich zaprosiliśmy, tylko za to, że weryfikowaliśmy to, co mówili. Mhm. Weryfikowaliśmy w taki sobie jakościowo sposób. Natomiast ludziom przeszkodziło to, że nie daliśmy im się swobodnie wypowiedzieć, tylko właśnie konfrontowaliśmy ich opinie z opiniami innych osób. Natomiast, wiesz co, zamykać oczy, nakryć się kołdrą, udawać, że nas nie ma, udawać, że jakieś zjawiska nie występują, nie funkcjonują, to nie jest żadne rozwiązanie. Trzeba poznawać tych ludzi.
I dawać im rozgłos, im medium.
I trzeba ich rozbrajać trochę. Jeśli mówią jakieś zdanie na temat, nie wiem, uzbrojenia, jakie przekazaliśmy Ukrainie, i potem może wejść generał Andrzejczak i powiedzieć, że było zupełnie inaczej. I fan ich musi nagle się zmierzyć ze zdaniem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To jest element rozbrajania. Jeśli chociaż jedną osobę wyciągniesz z ich bandy, to jest to twoje małe zwycięstwo.
Ale to jest twoja definicja wolności słowa? Czyli ja zapraszam skrajną patologię, która wygłasza skrajne opinie i nie ma we mnie nawet myśli, przypuszczenia, że takie myśli jak Jaszczura mogą stymulować światopogląd osób niezbyt samodzielnych poznawczo, a takich osób jest mnóstwo, podatnych na cudze opinie.
Ładnie to sobie napisałeś, Kuba.
Bo to są moje pytania.
Rozumiem, bardzo ładnie to napisałeś. Natomiast program wyglądał inaczej. Program wyglądał tak, że my chcieliśmy ich zdanie rozbroić, pokazać ich fanom, pokazać...
Ile mieli fanów przed audycją, a ile mieli
nie
fanów
nie sądzę, by im wzrosło. Nie doceniasz tego zjawiska. Jeszcze raz powiem, możesz udawać,
może
że tego nie ma.
Nie doceniasz tego
Kuba,
zjawiska, jakim
możesz,
jest zła myśl w przestrzeni
możesz
publicznej.
Wszystkie wywiady przeprowadzić z Krystyną Jandą. Naprawdę. Siedzieć z nią 24 na dobę i tylko Krystyna Janda będzie mówiła to, co ludzie powinni słyszeć. Ale gdzieś indziej też coś się dzieje i warto sprawdzić co. Bo jak nie będziesz wiedział, co się dzieje, to w następnych wyborach obudzisz się w ogóle w innej Polsce.
Czy to była dobra forma weryfikacji albo pokazania ich
światu? Ten program nie był dobry.
Ale... Ten dziennikarz nie był dobry. chłopiec.
Nie chcę tak mówić.
Ale to było widać. Był bezradny wobec demagogii. Ale też
to jest... okej. Okay.
Tak, zgodzisz
się? Ja myślę,
się?
Że on zdaje sobie sprawę, ale nie, że mu
no
nie poszło.
Możemy to trochę rozminować. No,
tak, dlatego ten wywiad był pocięty opiniami ekspertów, bo on nie dał rady. On nie dał rady na wizji.
Ale czy to twoim zdaniem był taniec na granicy wolności słowa, czy kapitulacja odpowiedzialności dziennikarskiej?
To nie była kapitulacja. Ja uważam, że z ludźmi, którzy generują tak wielkie zasięgi i są zjawiskiem społecznym, mają psychofanów, należy z nimi rozmawiać, należy pokazywać, że nie są nieomylni, należy ich fanom pokazać, że ci ich idole nie są nieomylni i taka bomba nierozbrajana przez lata w pewnym momencie ci eksploduje w taki sposób, że nie będzie czego zbierać. Ktoś... Ja uważam, że wszystkie media powinny się zająć rozbrajaniem takich bomb, a nie udawać, że licznik nie tyka.
Okej. Okay. Nagrałeś już wywiad z żurnalistą?
Nie, bo ja na żywo robię wywiady.
Okay. Poczekaj, czy ja rozumiem, żebyśmy też to zamknęli, że wolność słowa Krzysztofa Stanowskiego to jest możliwość, by nie powiedzieć prawo mówienia takich rzeczy, których inni nie chcą słuchać. Dobrze to, dobrze czytam?
No kurczę, trudno polemizować z tą definicją.
Znaczy, bo ja uważam, że istotą demokracji jest słuchanie mniejszości, nawet gdyby byli wariatami. To jest moje zdanie. Zgadzasz się?
To jest podobne zdanie do poprzedniego.
To w takim razie, dlaczego jak Eliza Michalik ma zupełnie inne zdanie na temat Zbigniewa Ziobry, to cytuję, mówisz o niej, że jest pierdnięta, bo myśli inaczej. Dlaczego twoim zdaniem Maja Staśko jest mniejszością, jest pierdolniętą suką, która lubi histerycznie się zezwać, skoro jest mniejszością i ma prawo mówić rzeczy, których ty nie chcesz słuchać.
Nie mogę ci pozwolić skończyć, ponieważ znowu ktoś, kto ogląda naszą rozmowę, pomyśli, że nazwałem ją pierdolniętą suką.
No.
A nazwałem?
No nie zacytowałeś? Nie powiedziałeś tak?
No... Proszę cię o źródło tego cytatu.
No nie powiem ci, jakie źródło, bo nie notuję tutaj źródeł, natomiast no to zastanawia
błąd,
mnie...
Bo nie powiedziałem o Maji Staśko, że jest pierdniętą suką. Takie słowa nigdy nie padły. No, więc proszę, żebyś nie robił ze mnie jakiegoś potwora, bo to potem lata jako wycinanki, gdzie nie ma w ogóle mojego odniesienia i nie będzie tego, że ja mówię, że to nie jest
czy
prawda.
Czy rozumiem, że nie miałeś żadnej polemiki z tymi dwoma paniami?
Natomiast bardzo chętnie się odniosę do pierwszego zdania.
To znaczy?
No, do pierwszej pani, do Elizy Michalik. No. Jeśli ty uważasz, że to jest kwestia innego zdania, to tu się trochę rozmijamy. Ja powiedziałem to, co powiedziałem, bo tam powiedziałem rzeczywiście, przy drugim mówię ci, że nie, przy pierwszym mówię ci, że tak. Mm-hmm. Powiedziałem, że jest pierdnięta, ponieważ powiedziała, mówiąc krótko, że Zbigniew Ziobro zmyślił sobie chorobę, a jak umrze, to ona go przeprosi wtedy, bo wtedy się okaże, że jednak nie zmyślił. No sorry, no to jest jakiś poziom odklejki, którego ja nie rozumiem. To jest poziom pewnego zbydlęcenia, tylko ubranego ładnie, w spódniczkę, wymalowanego, uczesanego, ale zbydlęcenia ciągle. Mm-hmm.
I
to nie są rzeczy, które mówi osoba rozumna.
Poczekaj, czy osoba rozumna i osoba, która nie jest zbydlęcona intelektualnie, która głosi hasła, która przed obozem w Oświęcimiu głosi antysemickie hasła, mówię o Grzegorzu Braunie, jest zapraszana przez ciebie, to ja tutaj nie rozumiem trochę...
To ja też
kategorii.
Nie rozumiem twojego pytania. Kiedy głosił te hasła, kiedy był zaproszony?
Nie,
bo chronologia ci się, Kuba, pomyliła.
Dobrze, chodzi mi o to...
Poczekaj, stop.
Czy zapraszanie Grzegorza Brauna...
Grzegorz Braun...
To jest otwartość światopoglądowa.
Grzegorz Braun powiedział to, co powiedział w Auschwitz, to dzień później w Auschwitz był nasz dziennikarz, który nagrywał o Auschwitz i o komorach gazowych w Auschwitz materiał edukacyjny, żeby pokazać, jak było naprawdę.
To w takim razie sięgnijmy do chronologii.
Grzegorz Braun był wcześniej jako kandydat na prezydenta. I tak, uważam, że rolą mediów nie jest wybieranie sobie tych kandydatów na prezydenta, których warto słuchać i tych, których warto oczerniać. Ja uważam, że gdy są wybory prezydenckie, kandydaci na prezydenta, trochę być może w tej kwestii dałem ciała, bo nie wysłuchałem Maciaka, ale wszystkich innych wysłuchałem. Czy było inne medium w Polsce, które to zrobiło? Ja uważam, że na tym polega demokracja. Ty, Kuba, bardzo lubisz mówić o demokracji, bardzo lubisz mówić o standardach demokratycznych. Demokracja polega na tym, żeby obywatel, zwłaszcza gdy jest odbiorcą mediów publicznych, mógł zapoznać się z każdym kandydatem na prezydenta, z jego programem, z jego osobowością, z jego życiorysem, a nie, że media służą do tego, żeby za kogoś wygrać wybory.
Naprawdę?
Tak, uważam, że Grzegorz Braun jako kandydat na prezydenta miał prawo pojawić się w Kanale Zero i udzielić wywiadu.
A fajnie jest gościć faceta, mówię tu o Grzegorzu.
Dziennikarstwo nie musi być fajne, Kuba. Po prostu jest czasami dobrze, to obowiązkowe. Inaczej,
dobrze, to jest przyjemne intelektualnie gościć faceta, któremu kilka minut zajmuje przejście od retoryki szczęść Boże do retoryki będzie pan widział. Tak mówił wcześniej, trzymając się chronologii. Zapraszasz gościa, który do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wypowiada publicznie takie słowa. I zastanawia mnie,
czy powinienem obowiązkiem go nie zaprosić, gdy kandydował na prezydenta. Powiedz mi, czy kandydat, który ma 10%, nie powinien być zaproszony? W jaki sposób powinienem selekcjonować kandydatów na prezydenta, tych, których może obywatel głosujący wyborca posłuchać lub nie może? Kto powinien tej selekcji dokonywać? Jest jakieś grono mędrców, którzy mówią, że Trzaskowskiego słuchamy, tamtych nie? Ale jaki wybór? Jak w mediach głównych był tylko Trzaskowski, a nie zapraszano Nawrockiego, Brauna.
Ale ja nie jestem rzecznikiem mediów publicznych.
Ja rozumiem, ale
no
rozmawiasz o kondycji mediów. Cały czas rozmawiasz o kondycji mediów. To ja się pytam, kto decyduje o tym, który kandydat na prezydenta ma być wysłuchany?
Ale poczekaj, twój partner medialny, Robert Mazurek, twierdzi, że wolność słowa pozwala mu mówić wszystko, co chce. Zgadzasz się z taką definicją?
On ma własną definicję wolności słowa i się do niej stosuje.
Ale jest twoim współpracownikiem.
No i co?
Wyznacza pewną estetykę dialogu i debaty w twoim kanale.
I mówi to, co chce, tak.
A gdyby Grzegorz Braun zaczął opowiadać o tym, jak piękną córkę ma Robert Mazurek i chciał ustalić, do jakiej szkoły chodzi, Kuba, to byłaby wolność słowa?
Ty chcesz ze mnie zrobić fana Grzegorza Brauna?
Nie, tylko szukam granicy wolności słowa, która moim zdaniem łączy się z gigantyczną odpowiedzialnością za to słowo.
Poczekaj, to rozliczaj mnie za to, co Grzegorz Braun powiedział w wywiadzie ze mną, a czego ja nie skontrowałem. A nie, że wyciągasz wypowiedzi z wywiadów na przestrzeni 10-15 lat.
Krzysztof, to ja wyciągnę wypowiedź.
Grzegorz Braun był kandydatem na prezydenta. Udzielił 3-godzinnego wywiadu. Szczerze mówiąc, jak słuchałem tego wywiadu, to wydawało mi się, że jego notowania lecą na łeb, na szyję i wystarczy mu nie przeszkadzać, bo prorosyjskie bzdury wygadywał moim zdaniem wtedy.
A ty uważasz, że każdego warto zapraszać do rozmowy? Każdego? Bo ja uważam, że należy pieprzyć Grzegorza Brauna.
Spoko, Kuba. To pieprz Grzegorza Brauna. Naprawdę.
Okay.
Dobra, a w takim razie jako ja, odbiorca, bo uważam, że media mają mainstreamowy, zwłaszcza potężny kryzys. Gdzie ja, jako odbiorca, albo gdzie nasi odbiorcy, mogą znaleźć tą prawdę? Afera Epsteina pokazuje, że po prostu wszyscy interpretują wszystko pod swoją agendę, brzydko mówiąc. Republikanie, demokraci. I najśmieszniejsze jest to, że część tych komediowo brzmiących teorii spiskowych nagle okazuje się wstrząsającą prawdą.
Po pierwsze, nikomu nie ufać. Nikomu, w tym kanałowi Zero nie ufać i Stanowskiemu nie ufać. Ale nie dlatego, że my chcemy kogoś okłamać. My popełniamy błędy. My nagrywamy rzeczy, które się okazują po jakimś czasie nieprawdziwe, a nagrywaliśmy je w dobrej wierze. Są media, które mają podobne wpadki do nas, a są takie, które kłamią z natury.
No dobrze,
ale nie ufać. Nie można ufać komukolwiek. Niestety jako odbiorca mediów masz dzisiaj przechlapane, ponieważ jesteś atakowany informacjami z każdej strony, informacjami sprzecznymi i zazwyczaj dwie sprzeczne informacje i żadna z nich nie jest prawdziwa. Nie można ufać komukolwiek dzisiaj. Taka jest smutna prawda. Można wybrać media, którym można ufać najbardziej.
A ufasz Marii Wiernikowskiej jako obiektywnej dziennikarce, reporterce?
Podobał mi się jej reportaż, jeśli do tego zmierzasz. Mm-hmm.
Ale jakie były plusy, jakie były minusy tego reportażu? Tak jakbyś to miał ocenić ze swojej perspektywy.
Czy ona mówi rzeczy, których nie chcemy słuchać, więc korzysta z wolności słowa, czy ociera się o ruską propagandę?
Oglądałeś?
Tak.
Nie, Kuba.
Nie oglądam. Nie przygotowuję się, nie czytał, nie mam źródeł.
Oglądałeś czy nie? Powiedz.
Oglądałem.
Który odcinek?
6.
Okay. Ja nie mam...
Zastanawia mnie, że ta dziewczyna, kobieta, no znamy się, zbiera recenzje bardzo skrajne. Od godnej kontynuatorki Ryszarda Kapucińskiego po proklemrowską pożyteczną idiotkę. I znowu mam takie podejrzenie, że ty, Krzysztof Stanowski, jesteś do tego stopnia sprytny i wyrachowany, że wiesz, że będzie hałas, że będzie kontrowersja, a za tym będzie szła moneta. I jakoś nie do końca czuję, że ty się chcesz bawić w wielkie dziennikarstwo.
Wiesz co, ale ten serial to momentami było wielkie dziennikarstwo. Tylko problem w tym, że najwięcej o tym serialu 3-odcinkowym, nie 6, mówią osoby, które w ogóle go nie oglądały. Przecież ten materiał z Tomska, te wypowiedzi taksówkarza na temat natury Rosjan, na temat tego, co się dzieje, jak ci ludzie są steroryzowani.
Rosja wyzwala czy napada? Tam pada takie pytanie w tym materiale. Kurwa, jesteś z tego dumny? Oczywiście, że Rosja wyzwala. Tam jest taki dialog, Krzysztof, w materiale na twoim kanale.
Kuba, dziennikarka pokazuje odklejonych, oszołomionych ludzi. Pokazuje zatrute głowy.
To jest rozmywanie odpowiedzialności reżimu.
Nie.
To jest rozmywanie odpowiedzialności reżimu.
Ona rozmawia z nimi i mówi wprost, że przecież wy zaatakowaliście Ukrainę. Ona idzie z nimi w konfrontację. Tylko ma Maria ten niesamowity zmysł do otwierania ludzi jakimś uśmiechem, jakąś taką, kurczę, osobowością, że oni się przed nią otwierają i zaczynają mówić. I dzięki temu możesz poznać perspektywę gościa, który ma zaczadzony umysł. Możesz oczywiście uznać, że nie chcesz wiedzieć, co on myśli. Możesz tak uznać. Możesz tak znowu zamknąć oczy i nie widzieć nic na świecie.
Naprawdę ale uważasz, że pokazywanie troską ludzkiej twarzy, głębokiej Rosji... To jest
z jaką
dzisiaj...
troską? No to pokazane są absurdy. Ona podchodzi do żołnierza, który nie ma ręki i mówi, wracam na wojnę, mam nogi, mam ręce, będę się bił. I patrzy po chwili, a nie, ręki już nie mam, przepraszam. Pokazuje to, jakby że ci ludzie zwariowali. Rozmowa na dworcu z żołnierzem, który wraca z frontu, ale już sam nie jest pewien, czy wraca, czy dopiero na niego jedzie, jak się nazywa. Wszyscy jego znajomi zginęli. On sam mówi, że poszedł tylko po kasę i się trochę nudził w ogrodzie i jest wrakiem człowieka. Widać, że ten stres pourazowy, że jak tam PTSD, nie wiem jak to się nazywa, jest u niego po prostu wystrzelone w kosmos. To pokazuje, jak to jest od środka. Kto jest po drugiej stronie.
No to ty od środka...
To tak jakbyś się zakradł do obozowiska orków i pokazał, kto tam jest i o czym ci orkowie między sobą
już
rozmawiają.
Już tak nie romantyzuj tego reportażu.
Nie ma nic romantycznego w orkach, Kuba.
W twojej debacie, którą prowadził jakiś chłopiec z kamratami, pada pytanie,
nie
czy Władimir...
Nie, jakiś chłopiec, Dawid Chęć, dziennikarz. Też byłeś kiedyś młodym dziennikarzem. Nie chciałbyś
nie brałem
pewnie, żeby
na
mówiono...
barki sobie takiej odpowiedzialności, wiesz, okay, która przekraczała moją pojemność intelektualną.
Ludzie robią błędy, ale nie musisz nazywać dorosłego człowieka małym chłopcem. No.
Czy Władimir Putin to zbrodniarz pyta, a Jaszczur odpowiada, nic mi o tym nie wiadomo. A tobie coś wiadomo?
Przecież to jest hasło, ciebie. Że no, Putin jest zbrodniarzem, to w Kanale Zero padło pewnie z milion razy. Natomiast czy można zadać takie pytanie? Tak można, żeby się dowiedzieć, kto jest po drugiej stronie stołu, bo to jest pytanie, które dekonspiruje często różne osoby. Czy Władimir Putin jest zbrodniarzem? Braun nie potrafi odpowiedzieć, że tak. I moim zdaniem to go dekonspiruje w pewien sposób. I nie ma nic złego w zadawaniu pytań, na które ty sam znasz odpowiedzi.
Dobrze, to zdekonspirujmy pewną rzecz. Ciężko się załatwia wyjazd na terytorium Rosji ekipy telewizyjnej z Polski?
Nie wysłaliśmy ekipy telewizyjnej. Pojechała tam sama Maria, a operator był, nawet nie wiem, w sensie nie nasz. On był podnajęty tam na terenie Rosji. Facet od nagrywania.
A mieliście jakieś ograniczenia lub obostrzenia?
Musisz Marii zapytać.
To ty nie wiesz, na przykład, czy towarzyszyli jej współpracownicy
nie,
GRU
nie towarzysz...
na przykład?
On, nic o tym nie wiem. Nie sądzę, by jej ktokolwiek towarzyszył.
A nie masz takiego dyskomfortu, jak że zatrudniasz osobę, która kiedyś napisała, że Putin jest mężem stanu z dużymi osiągnięciami?
Boli mnie to. Ale
to jest jej wpis.
Napisała to przed wojną,
z dużymi
Kuba.
Osiągnięciami.
Napisała to przed wojną.
Naprawdę przed wojną był mężem stanu z dużymi osiągnięciami?
Kurczę.
Ona... Odsyłam do definicji męża stanu.
I teraz poczekaj. Napisała to przed wojną. Ja teraz mam uznać, że ona nigdzie już nie może pracować, bo tak napisała. Wiesz co, to jest kobieta, która była na większej liczbie wojen niż połowa polskich generałów. Widziała z bliska różne zbrodnie wojenne dokonywane przez różnych troglodytów, różnych strasznych typów. Ja za nią życia nie przeżyłem. Ona może mieć swoje sympatie, antypatie. Kto wie, może ona nawet woli Rosjan od Amerykanów, bo być może w jej życiu zdarzyło się tak, że widziała więcej złych rzeczy w wykonaniu jednych, a nie drugich. Trudno. Ja oceniam to, jaki materiał przywiozła. Przywiozła znakomity materiał z Rosji, pokazujący opresyjne państwo szalonych, zwariowanych ludzi. Państwo, w którym nie możesz nic zrobić bez wiedzy władzy, państwo, które...
Czy pochwała tego reportażu o Kaliningradzie w rosyjskich mediach, a była taka, to oznaka, że to była obiektywna, rzetelna robota dziennikarska, twoim zdaniem?
Wiesz co, Kaliningrad, kurczę, to tak jakby pojechać do Wrocławia i zrobić materiał, to nie jest Rosja. Ale jak ktoś robi na podstawie pierwszego odcinka, w którym nic się nie wydarzyło, tylko Maria poszła i powiedziała, że o, w sklepie mają serki holenderskie i Coca-Colę, no możemy uznać, że nie mają. Możemy, Kuba, się umówić, że nie mają ani sera, ani Coca-Coli, jeśli to nam poprawi samopoczucie i będziemy wtedy...
Ze mną się nie umawiaj. Nie angażuj mnie do argumentacji. Ale mam wrażenie, swojej konkretnej retoryki. Słuchajcie.
Gdyby ona nagrała tam materiał, że nie ma ani sera, ani Coca-Coli, to ty byś powiedział, tak, to jest pokazana prawdziwa Rosja, takie materiały można robić, ale gdy pokazała, że jest
cieszę
i ser,
się,
i Coca-Cola,
że Krzysztof Stanowski
to
już potrafi
się okazuje, że
nie, czytać w wodzie.
Ten reportaż ma swoje części, bo to jest podróż koleją transsyberyjską przez Rosję.
A ja bym
i ta
chciał
Rosja
czytać
jest różna.
W twojej głowie. Bardzo jestem ciekaw. Znowu mi powiesz, że jestem osobiście w to zaangażowany. Mam
a kiedy
prywatne...
mi powiesz, który polityk mi płacił? Bo mieliśmy wrócić do tego.
Zaraz do tego wrócimy.
Cieszę się, dziękuję.
Jakimi argumentami dziennikarskimi, bo rozumiem, że takie głównie wchodziły w rachubę, kierowałeś się oferując pracę redaktorowi Tomaszowi Kammelowi?
Jestem wielkim fanem Tomka Kammela. Mhm.
No i coś więcej, czy? To zawsze mi się wydawało, że lubisz ludzi bezkompromisowych, z charakterem.
To jest, rozumiem, ten etap waszej prywatnej wojenki, tak? Ale, na czekaj, to przechodzimy.
Nie zamieniaj moich pytań w prywatną wojenkę.
Twoje
pytania
wynikają z swoich osobistych emocji.
Nie, moje pytania wynikają z mojej osobistej ciekawości. To bo ja
zaspokoję
wiem lepiej.
Twoją ciekawość.
No.
Uważam.
Zawsze mi się wydawało, że lubisz ludzi bezkompromisowych z charakterem i rebeliantów.
Uważam Tomka Kammela za zwierzę telewizyjne, człowieka do tej pory niewykorzystanego telewizyjnie właściwie, bo człowieka, który do tej pory nie przedstawiał nigdzie tego, co sam ma w głowie, tylko przedstawiał to, co coś mu napisał na prompterze.
Bardzo dobra definicja pracownika twojego, gratuluję.
Tak się działo.
Król oportunizmu.
Poczekaj, mówię, że wcześniej w mediach zajmował się...
Powiedziałeś, że mówił cudzymi myślami, no zdefiniowałeś
tak,
go.
Był konferansjerem. Natomiast powiedziałem ci też, że teraz może pokazać, co naprawdę uważa i uważam, że jestem świetny.
A nie uważasz, że on tak bardzo stara się być potrzebny każdemu nowemu pracodawcy, że zapomniał, jaki jest naprawdę?
Nie, uważam, że jest...
Dostosował się do ciebie, nie widzisz tego?
Nie, uważam, że jest jedną z ciekawszych osobowości, jakie poznałem.
A nie masz takiego wrażenia, że nieposłuszeństwo dziennikarskie jest prawdziwą postawą wolności, a on nigdy takiej postawy nie reprezentował?
Kurczę, czy wszyscy dziennikarze muszą być skrajnie nieposłuszni? Chyba nie.
Nie, no
chyba
jasne, można różne, być konformistą.
Chyba są różne działki w tej branży dziennikarskiej do zagospodarowania i można na przykład sprawnie przeprowadzać wywiady.
A Monika Goździalska to był twój pomysł obsadowy?
Mój.
To jest esencja pustego celebryctwa. Nawet bym powiedział głupiego celebryctwa. W mojej nie znam pani, więc nie mam tutaj prywatnej, okay. Od razu mówię.
Nie będę w ten sposób oceniał.
Jej promocja kapsułek na odnowę DNA dała mi tego najlepszy przykład.
Tak, to był moment, gdy nasze relacje się troszkę ochłodziły.
Hmm. Ale poczekaj, byłeś dumny i co kierowało? Już przepraszam, Piotr.
Ale w którym momencie powiedziałem, że byłem dumny?
Nie, bo zastanawia mnie, wiesz, no to są twarze bardzo autorskiego kanału. Byłem ciekaw, jakie kryteria.
Podobała mi się jej energia. Ona jest wulkanem energii. Podobała mi się energia i wymyśliłem sobie, że ona na dobry start dnia o godzinie 7 rano będzie tą energią zarażała.
Okay. Ja uważam, że akurat w poranku kilka masz odkryć na swoim koncie. No, ty Jacek się sprawdza świetnie, Wówunio. Połać do pewnego momentu, no momentu też. Ale dobra, mam inne pytanie. A propos Diozu, właśnie tego wstrząsającego materiału, który opublikowaliście. Zastanawiam się, jak to jest możliwe i tu bardziej pytam się ciebie o zjawisko, że prezentujecie taki film, a nadal na profilu Diozu są setki albo dziesiątki tysięcy ludzi, którzy po prostu nie widzą tego, co jest prawdą.
Ponieważ ci ludzie, gdyby mieli przyznać, że mieliśmy rację, musieliby sami przed sobą się przyznać, że byli przez lata idiotami, że dali się oszukać, że byli naiwni. Na pewno tacy ludzie też są. Natomiast najtrudniej samemu sobie powiedzieć, że jest się głupkiem. Łatwiej powiedzieć, że Konrad Krasuski, który robił ten materiał, że on jest głupi, no jest, skorumpowany, bla, 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 bla. Więc łatwiej zrzucić wszystko na dziennikarza i uznać, że to nieprawda, bo łatwiej samemu ze sobą wtedy
ale
żyć.
Ale czy internet, nie masz wrażenia, że wybacza coraz więcej? Typu, nie wiem, Janusz Palikot, który teraz ma podcast, w którym jest z kolei pan Krzysztof Rutkowski, który też ma wiele za uszami i...
Internet nie jest sprawiedliwy. Internet wybacza niektórym bardzo łatwo, niektórym nie wybacza w ogóle. Kuba ostatnio miał gościa, któremu internet nie wybacza, Dubiela.
Tak.
Innym wybacza bardzo szybko.
Gonciarzowi może wybaczy, może nie. Zobaczymy.
Różnie bywa. Nie ma jednej reguły. Ale generalnie generalnie co do zasady pewnie wybacza za szybko. Pewnie niektóre grzechy potrafią być zmywane nawet nie przez własną pokutę, tylko przez grzechy kogoś, kto popełnił je dzień później.
A masz jakieś plany transferowe, jeżeli chodzi o ludzi? No bo cały czas nie czuję twojego klucza, ale nie muszę, doboru pracowników. Masz jakieś wymarzone kandydatury, które chciałbyś widzieć u siebie?
Mam, ale jak powiem, to moja pozycja negocjacyjna spadnie.
No dobra, a...
Ale to są osoby z telewizji, tak?
Również.
Okay. Z TVN-u też?
O, zaświeciło się oczko.
Nie, z TVN-u nie.
Znaczy, okay. Nie dostrzegam tam osobowości, mówiąc krótko, nie dostrzegam w TVN-ie tego rodzaju osobowości, która zrobiłaby na YouTubie różnicę.
A jak byś to zdefiniował? Bo ja tego nie umiem, dlatego też się do YouTuba nie pcham.
TVN jest bardzo sprawnym medium, które jednak jest przezroczyste troszeczkę. Tam nie ma osobowości. Raz mnie zdziwił w zeszłym roku Piotr Kraśko, jak... Nie pamiętam w jakim temacie. Nagle wygłosił taki statement i nagle się okazało, że on jako twórca komentarzy być może dałby radę, z czym się nigdy wcześniej nie ujawniał, ale to był taki jeden przebłysk. Uważam, że w TVN-ie nie ma postaci, które na YouTubie przyciągnęłyby widzów na dłużej niż jeden, dwa odcinki.
A co, nie ma takiego Tuckera Carlsona? Czy Joe Rogana? Nie ma takich ludzi?
Lubię takie porównania, że polski Messi, polski Ronaldo, czy jak... Gdybyś siebie zestawił, to właśnie z kim? Z Carsonem, z Roganem? Są jakieś odpowiedniki dla Kanału Zero?
Z Cejrowskim?
Nie, mówię, wiesz o co chodzi, że może bo chcę
Kuba, ty masz naprawdę takie złe zdanie o mnie, czy udajesz?
Chcę przejść.
Szczerze?
Przejść.
Bardzo mi się podoba określenie barbarzyńca w katedrze elit.
Okej.
Okay. To chyba ktoś kiedyś powiedział Roganie. I ja mam, jak obserwowałem twój pojedynek medialny z Basią Kurdej-Szatan, moją koleżanką z teatru jeszcze wówczas, to miałem takie podejrzenie, że tobie nie chodzi o to, żeby jej może nawet sentymentalny, głupawy, histeryczny wpis, żeby podjąć polemikę, tylko żeby ją skancelować. I wtedy miałem takie wrażenie, że ty też ulegasz osobistym fobiom. Możesz teraz się odnieść do tego.
Piotrek, zaraz...
Bo to jest ciekawe,
bo ja mam do ciebie... Ja to powiedziałem w dyskusji...
Ale okej, wiesz co...
Bardzo ważne pytanie zadałeś. I powiem ci uczciwie, wiesz, że ja się nie opierdzielam. Powiedziałem Basi, bardzo ją to zabolało. Wiesz, za co szanuję Stanowskiego? Że kurna buduje swoje medium i nadaje mu jakby insygnia swojej osobowości. I za to cię szanuję. Bez względu na to, w którą stronę to medium...
Ale nie zrobiła tego histerycznie bardzo?
Ale poczekaj, ale tu siedzi rozsądny dziennikarz, a tam egzaltowana młoda aktorka.
No ale nie miał zareagować na to?
Nie, no ale pytanie... Ja miałem wrażenie, że się chce ją wymazać z debaty publicznej.
To panie Krzysztofie.
Wiesz co, uważam...
Młot na lewaczkę po prostu.
Uważam, że zdarzają się nie wpadki, tylko... duże wtopy gigantyczne, które powinny skutkować jakimikolwiek konsekwencjami. Uważam, że...
Przepraszam, wyrzucili ją z bardzo dużej ilości programów w telewizji.
Sama się wyrzuciła.
Nie byłeś nasycony jeszcze?
Sama się wyrzuciła. Ale co znaczy nasycony? Ja wtedy coś tam nagrałem, powiedziałem i koniec. Ja ją
wyrzucałem. Nie mów tak. Nie banalizuj zła, które robisz.
Nie.
Bo to było zło, Krzysiek.
Zło?
Tak.
Wiesz, czym jest zło?
O Jezus Maria, kolejny będzie... Tak, kolejny Wojtek,
to
Wojtek,
ja, to
bramkarz,
ja ci powiem, kto teraz czyni zło. Moim zdaniem zło to teraz jest czynione, gdy się okazuje, że minister sprawiedliwości w każdej sprawie, gdzie po drugiej stronie jest aktywista, aktorka, celebryta, który obrażał polskie służby mundurowe, że tam minister sprawiedliwości reaguje i cofa apelację, żeby tylko tym osobom nie spadł włos z głowy. Ja uważam, że zło jest wtedy, gdy ludzie, którzy nie mają żadnych kompetencji do tego, by recenzować pracę żołnierzy, policjantów, Straży Granicznej, szczują
ja
na...
uważam...
Poczekaj, stop! Szczują na te służby mundurowe, szczują na tych chłopaków, którzy tam w mrozie, nie w mrozie, w upale stoją przy tej granicy, wykonują
ale
polecenia...
Ale nie czynię adresatem ale mediów, tylko
dobrze,
jednej kruchej aktorki.
Ta krucha aktorka ma za sobą gigantyczne media społecznościowe i jej wpisy się niosą, i jej wpisy budują narrację w Polsce, jej wpisy wpisują się też w jakiś rodzaj narracji i potem się okazuje, że we Wrocławiu jest artystyczna jakaś przestrzeń, gdzie pokazywane są obrazy pod tytułem Przeproś matkę i zdejmij mundur. Potem się okazuje, że polscy funkcjonariusze wojska, policji, służby mundurowej muszą się tłumaczyć swoim znajomym, czy są mordercami, czy nie są, czy przerzucają kobiety w ciąży nad płotem, czy nie przerzucają.
Dobrze, takie naprawdę uważasz, ja uważam, że kwestia granicy dobrze, jest biało-czarna?
Uważam, że dobrze by było, żeby rozhisteryzowane aktoreczki nie szczuły na polskich żołnierzy, bo to nie jest dobre. Ja ty pytałeś mnie wcześniej, 10 minut temu rozmawialiśmy o tym, co służy Rosji, co służy Putinowi. To służy Rosji i Putinowi, żeby polski żołnierz wstydził się tego, że jest polskim żołnierzem.
A ty uważasz?
Przez takie właśnie wpisy, twoim zdaniem, o, napisała i trudno. Napisała i co?
I co, potrzebuje upokorzenia
nie,
ostatecznego?
Nie, ale co się dalej wydarzyło z tą sprawą?
Gigantyczna machina, jaką jest Kanał Zero, to są rządy tłumu, a ty sprawnie wyczuwasz krew. I zrobiłeś z tej sprawy naprawdę lincz.
A ja uważam, że...
Nie, bo ta sprawa jest ważna. Sprawa jest ważna. Ważne jest to, żeby aktorzy, piosenkarze przestali, za przeproszeniem, pierdolić o tym, jacy polscy żołnierze są źli, jak to robią
straszne
rzeczy na granicy.
Nie ogólniaj, bo popadasz w demagogię.
Dopiero co minister sprawiedliwości...
Ja ci zadałem pytanie o Katarzynę,
apelację w sprawie Piotra Zelta. Ja nie jestem seksistą. Wszystko mi jedno, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Piotr Zelt atakował w podobny sposób panią Annę Michalską, chyba rzeczniczkę Straży Granicznej. Tak. I zamiast odpowiedzieć za to, to minister sprawiedliwości powiedział, dobra, zostawcie go w spokoju. Układanie się z tym całym świadkiem celebrysko-aktorsko-influencerskim przez polityków jest obrzydliwe. To jest budowanie sobie jakiegoś zaplecza pod wybory, żeby potem znowu ci sami ludzie szczuli na tych samych ludzi, co wcześniej. Kuba, złapmy jakieś priorytety. Kto jest dla nas ważny? Aktorka czy żołnierze?
Ja uważam,
mam wrażenie, kończąc, że twoja polemika z Basią Kurdej-Szatan nie miała podważyć jej opinii, a miało jej podważyć jej istnienie w mediach.
Nie,
i to było
miała
wykluczenie.
Pokazać wszystkim aktorkom, piosenkarzom, celebrytom,
żebyście
się zastanowili dwa razy, jakie głupoty opowiadacie o ludziach, którzy wyjechali na tą granicę i co myślisz, że ci żołnierze chcą tam stać? Ten gość, co został zadzielany,
chciał być zadzielany. Ja mówię o twojej radzie.
Oddajmy cześć polskim żołnierzom, żołnierkom, którzy za nas pilnują tej granicy, a nie będziemy się spierać teraz
popadasz
o
w taką demagogię.
Nie,
bo stoisz po niewłaściwej stronie.
Ja nie stoję po żadnej stronie, ja stoję po stronie rozsądku, zderzenia aktorki rozhisteryzowanej z lokomotywą Kanału Zero.
A ja uważam, że obrzydliwe jest to, że jedna ze stron politycznego konfliktu wykorzystała sytuację na granicy do swoich interesów i teraz kilka lat później zupełnie sytuacja się nie zmieniła, ale już to nie jest karta do gry politycznej. Tak mi się wydaje. I
ja
było
myślę
to obrzydliwe.
Po prostu,
tak jak
Krzysztof,
pani
jak już uspokoiliśmy, że twoja siła...
Ja też lubisz emocje, jak chcesz, mogę być spokojny.
Ja uważam, że twoja siła i twoje zasięgi muszą się, tak jak moje czy Piotra, łączyć z dużą odpowiedzialnością też za słowa. A mam wrażenie... I rozejdźmy się w przekonaniu, że ty myślisz inaczej, ja myślę inaczej.
Dobra, przyjmuję. Swoim zdaniem jestem bokserem, który nie może uderzyć nikogo, bo ma za ciężką rękę i może zdać się krzywda.
Nie, ty upajasz się, jak ktoś jest liczony i tylko czekasz, żeby mu jeszcze sprzedać kolejny cios. Ja mam takie wyobrażenie. Kończąc, mam do ciebie dużo sympatii.
Dziękuję bardzo.
Ja do was też. A czy w Zero macie jakąś taką, czy może by się przydała taka historia i w każdym medium, taka fact-checkingowa instytucja, która weryfikuje pewne rzeczy, zanim się pojawią na antenie?
Pewnie, że próbujemy wszystko weryfikować. Czy nam się zawsze udaje? Nie, no czasami nam się nie udaje. To wszystkim redakcjom na świecie, najlepszym się czasami nie udaje czegoś zweryfikować.
W jakim kierunku idą media? Bo ja uważam, że ty masz nosa, więc ty o tych trendach możesz nam powiedzieć. Czy te treści, które prezentujemy my, wy, dłuższe treści, które miały taki pik, czy to jest pewne przesilenie i te formy będą coraz krótsze?
Chyba zależy, w którym momencie chcesz być odbiorcą tych mediów, jaki jest, w którym momencie z nich korzystasz, bo jest oczywiście ogromny hype na arcykrótkie formy i to na pewno nie zniknie, bo czasami mamy 10 sekund, minutę, 5 minut, żeby coś tam przejrzeć i chcemy się odmurzyć. No. I niestety generalnie rola odmurzacza to jest dzisiaj rola w bardzo dużej części mediów, ale bardzo wzrosła ta strona merytoryczna w ostatnich latach, to znaczy ludzie nie chcą byle jakich rozmów, są pogłębione rozmowy i nie chcą byle jakiejś wiedzy, tylko chcą wiedzę naprawdę fachową. Nawet jeśli ona nie jest fachowa, to chcą czuć, że ta fachowość tam istnieje.
Co chcą widzowie, bo kiedyś było łatwiej. Były dwa te kanały w telewizji i w prime time mógł lecieć teatr telewizji, nie? I wszyscy oglądali i mieli kontakt z kulturą wysoką. Czego tak naprawdę, jak zrobić to,
nie podam ci przepisu na media. Ani go nie znam.
A robicie badania w ogóle na temat kanału Zero? Co chcą?
Wiesz co, nie, ja się kieruję wyłącznie własnym instynktem i jeśli coś robię, to robię takie media, jakich sam bym chciał być odbiorcą. I robię badania wyłącznie na sobie.
A ja mam takie wrażenie, nawet po dzisiejszej rozmowie, Krzysztof.
A to już kończymy?
Nie.
Ja chcę usłyszeć, kto mi płacił pieniądze, Kuba.
Ale poczekaj, no trzymajmy
ja
to na
finał. Ja nie mam pieniędzy, nikomu nie płacę.
Z jakim politykiem rozmawiałeś?
Bo ja to chciałem się otworzyć akurat trochę w temacie pieniędzy, bo uznałem, że jak gdzieś idę, to powiem coś nowego, czego nie mówiłem wcześniej.
No to otwórz się na temat pieniędzy, a ja ci powiem, z którym politykiem rozmawiałeś PiS-u na temat poszukiwania pieniędzy.
No mów.
Bo cały czas twierdzisz, że nie rozmawiałeś. No. A co chciałeś nowego powiedzieć?
Nie, to śmiało, bo pewnie to będzie odbicie z mostu.
Mam takie wrażenie, że ty jesteś zwolennikiem otwartości, trochę przesuwania poprawności politycznej i przekraczania granic, ale nie chcesz dać prawa przekraczania granic innym.
Nie?
Nie? Przypomniała mi się dzisiaj, teraz, dosłownie taka nasza rozmowa, możemy to odesłać, nie pamiętam, byłem u ciebie z 5 czy 6 lat temu w kanale jeszcze sportowym i wyrażałeś, ja tego wątku nie podjąłem, bo gadaliśmy o rzeczach ważniejszych. To była chyba premiera Dziadów Maji Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego. Bardzo oryginalna, by nie powiedzieć rewolucyjna adaptacja, gdzie Konrad, powiedziałbym, jest kobietą. Wyrażałeś daleko posunięte oburzenie, że to jest nowatorskie, że to jest niefajne, że jest obrazoburcze. Moim zdaniem w tobie tkwi ukryty konserwatysta, Krzysztof. I nawet jeżeli atakujesz sztukę, która jest taką eksterytorialną, bezpieczną przestrzenią eksperymentu z naszą wyobraźnią, która nie robi nikomu krzywdy, to ja się utwierdzam w przekonaniu, że ty jesteś ukrytym konserwatystą.
Zabrzmiało, jakby to miała być jakaś obelga.
Nie, to nie jest obelga, to jest moje uporządkowanie sobie świata. Wiesz na co? Dzisiejszą rozmowę z
ja mimo wszystko szanuję pewne symbole, kulturowe symbole, szanuję ikony. Wiesz, powstała książka o tym, że zapewne Zośka był gejem.
Są takie teorie, tak.
Tomek Wolny zaczął czytać tę książkę dzisiaj na zebraniu, nam o tym opowiadał.
Ale czy to jest ważne?
Nie jest to ważne.
Ale poczekaj, czy herezja, Krzysztof?
Natomiast czy pisanie herezja? Książek nie na wiem. Podstawie tego, że jednej pani się wydaje, że mógł być? Czy ma to jakikolwiek sens? Takie rzeczy mnie drażnią.
Czy herezja nie jest jakaś forma wolności myśli? Nawet herezja, która wędruje za daleko. Pozwól ludziom.
Ale pozwalam. No co?
A ty przecież ukazała się ta książka.
A ty pozwól mi być niezadowolonym. No ja
dokładnie
pozwalam.
Ja ci pozwalam.
Przecież nie poszedłem pod ten teatr i nie rzucaj mi jajkiem, tylko powiedziałem, że mi się to nie podoba. No.
Dobrze, a wczoraj, czy przedwczoraj ukazał się materiał twój, komentarz o Lewandowskim, o Stornajno, o historii z Mazurem, z Mazurami. I tak się zastanawiam, no bo była głośna sprawa pana Felusia z Faktu. Była historia z okładką Super Expressu, tam kiedy Milewicza chyba fotografie były na okładce. Ty nie boisz się, że będziesz postawiony pod jakąś taką ścianą w pewnym momencie? Że ktoś coś zrobi, gdzie ty nie masz wpływu na to, na twoim kanale i cała wina spadnie na ciebie?
Ale ja z tym cały czas funkcjonuję. Wiesz, u nas pracuje ze 100 osób. Pewnie teraz ze 150, jak doliczymy portal. Nie wszystkich nawet znam, mówiąc szczerze. I jeśli uznamy nawet, że z tych 100-150 osób 50 to są osoby, które potencjalnie mogą wygenerować ci kryzys wizerunkowy, to jeśli taka osoba potencjalna wygeneruje jeden kryzys rocznie, to masz jeden kryzys tygodniowo przy 50 osobach.
A czy
i siłą rzeczy większość spadnie na ciebie.
A skąd ty bierzesz, po ludzku znowu, siłę na to, żeby po prostu odbierać ataki co dwa dni, co chwilę?
nie wiem, już mi to pewnie spowszedniało po prostu. A może to się wszystko odbije. A może wydaje mi się, że biorę siłę, a w wieku 47 lat umrę na zawał serca. I się okazało, o, taki był silny, a jednak zobaczcie,
dobry,
serce to nie
dzień
wytrzymało.
Dobry mówił.
Więc nie wiem, czy mam siłę. Wiem, że sobie tak dzień po dniu radzę. Natomiast czy to się we mnie odbija? Nie mam pojęcia.
Dzień po dniu sobie radzę. No Krzysiek, błagam cię, no nie nabieraj misia na sztuczny miód. Już się nie sprzedawa jako taki, jakoś sobie tam łączę.
Powiedziałem ci, strzelamy się, no, ze wszystkim.
Jest jakakolwiek
szansa. A to jest super,
szansa.
To jest moja filozofia.
No tak.
Ona jest znakomita.
A dlatego obrzeżona twierdza, bo strzelają z każdej strony, więc działa są też wykierowane w każdą stronę.
Że cię to nie jara, bo mnie to jara w dziennikarstwie od 40 lat. Wojna myśli. Wszystkich ze wszystkimi.
Znaczy, ja lubię napierdalankę.
No ja też lubię napierdalankę. Dlatego nasze napierdalanki są ciekawe.
Cieszę się.
Czy twoim zdaniem możliwe jest dzisiaj medium wolne od propagandy, fake newsów?
Kto mi płacił? Powiedz to w końcu.
Kto mu płacił?
Czy twoim mam jeszcze minutę. To jest dopiero suspensorium. Naprawdę nie przypominasz sobie rozmowy na urodzinach u pewnego naszego wspólnego kolegi, że rozmawiałeś z politykiem na temat potrzeb... U Roberta Mazurka, dobra, no. Nie pamiętasz rozmowy z politykiem PiSu, który tam był? Wolę, żebyś to ty powiedział, niż żeby wyszło ode mnie.
Poczekaj.
Na temat prywatnej rozmowy.
Chodzi ci o te słynne urodziny Mazurka?
Tak, tak. I rozmawiałeś tam z politykiem PiSu na temat tego, że potrzebujesz pieniędzy.
I to idzie, tak? W całości.
W sensie?
Ten wywiad.
No nie wytniemy ani minuty.
Ale się popatrzył na Kubę.
Bo Kuba, ja nie byłem na tych urodzinach.
Ale nie rozmawiałeś na temat
Kuba,
pieniędzy?
Kuba, nie byłem na urodzinach Mazurka.
Czyli chcesz powiedzieć, że ten polityk skłamał, że tam byłeś?
Tak, ja nie byłem na urodzinach Mazurka. Nie było mnie w Polsce wtedy.
A kto skłamał?
Chciałem być, byłem zaproszony, ale nie byłem na tych urodzinach.
Ale nie byłeś wtedy z tym politykiem na tym wyjeździe?
Nie byłem na żadnym wyjeździe z jakimkolwiek politykiem.
A gdzie byłeś wtedy? Za granicą czy w Polsce?
Chyba za granicą, nie pamiętam. No.
I nie byłeś tam z żadnym z popularnych, znanych polityków prawicowych?
Czekaj, dzwoniłem do Roberta Mazurka. Nie! Zadzwonię.
No. Dobrze, to czy twoim zdaniem, za chwilę ogłoszę to nazwisko.
Poczekaj.
Czy twoim zdaniem możliwe...
Poczekaj. Powiedziałeś przed chwilą, że rozmawiałem z politykiem na urodzinach Roberta Mazurka.
Przypomnij sobie, bo różne rzeczy po alkoholu robiłeś. Sam wiesz o tym. Zadzwońmy.
Ja nie pamiętam.
A ty byłeś na tej urodzinę?
Nie, no ze swoich.
Mnie ją zaprosił, to było najdziwniejsze zaproszenie, dostałem zaproszenie.
Cześć, halo? Robert, słuchaj, jesteśmy na żywo, znaczy na żywo, to będzie puszczone u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. I padło wobec mnie, padł zarzut, że na tych twoich słynnych urodzinach, które hucznie wyprawiałeś i rozmawiała o nich cała Polska, rozmawiałem z jakimś politykiem na temat pieniędzy dla moich mediów.
Dobre. Oczywiście, że tak rozmawiałeś.
No ci się zgadza.
Bo cię niestety nie było. Ale poza tym wszystko się zgadza.
Czyli poczekaj, możemy mieć dwa zarzuty, że załatwia pieniądze i nie szanuje kumpli, tak? Możemy mieć takie zarzuty.
Tak. Ja bym wolał ten drugi, wiesz?
Czyli fajnego kumpla, jakim jest Robert Mazurek, nie uszanowałeś.
Kuba, dziękuję ci bardzo, Robert. Nie było mnie na tych urodzinach. Rozumiesz?
Czyli chcesz powiedzieć, że postawiłeś bardzo znany...
Postawiłeś mi zarzut z dupy. Powiedz tej osobie... Znaczy inaczej, nie ufaj tej osobie więcej. Po prostu. Bo cię robi w konia. I ty zadajesz pytanie zapewne, myśląc, że o, mam bombę.
Nie.
Ktoś ci podłożył świnie.
Nie. Ja nie miałem żadnego nazwiska. Żadnego. Chciałem po prostu sprawdzić twoją reakcję. Byłem ciekaw, czy jak cię postawię w obliczu, że znam jakieś nazwisko. Byłem ciekaw, no. Suspens. Słowo honoru. Ja zresztą nie rozmawiam z politykami PiS, żadnymi, bo gardzę wszystkimi.
Czy cię przekonałem w takim razie?
Czy twoim zdaniem możliwe jest dziś medium wolne od propagandy, fake newsów, kłamstw, populizmu i manipulacji?
Tak.
I chcesz powiedzieć, że taki medium jest kanał zero?
Chciałbym, żeby takim było.
No właśnie, bo nie jest, tak? Możemy na razie...
Po kolei wymieniłeś bardzo wiele słów, więc pewnie któregoś nie spełniamy z jakiegoś względu.
Manipulujecie, jesteście populistami.
Przeczytaj wszystkie słowa, które wymieniłeś.
Wolno od propagandy, fake newsów, kłamstw, populizmu i manipulacji.
Na pewno zdarza nam się populizm. Hmm. Na pewno... przypadkowo zdarzają się fake newsy. Okay. Dlatego powiedziałem, że nie jesteśmy idealni.
Okay. Dobrze, no to jest... Wiesz co?
A wiesz, co chciałem powiedzieć o pieniądzach?
Co?
Bo tutaj w tym studiu, rozmawiając z innym politykiem, zdaje się, że ze Sławomirem Mentzenem, wypytywałeś o mnie, o pieniądze, jakie dostają moje media.
Tak.
Sugerowałeś widzom, że jestem podpłacany przez partie polityczne.
I mówiąc szczerze, mi się to bardzo nie podobało.
Pewnie się odniosłeś do tego.
Czy wtedy się do tego...
Przepraszam, chyba nie słucham.
Chyba się nie... Raz się odniosłem do twojej rozmowy...
Ale poczekaj, moim prawem
raz się odniosłem do twojej rozmowy z Wojciechem Szczęsnym, jak wmawiałeś mu, że logotyp Orlenu na bluzie reprezentacji Polski to wstyd i nie powinien tego...
To nie jest wstyd. To było w formie pytania. Kuba, nie manipuluj,
twoje
Krzysztof.
Pytania są takie, że? Tak napastliwe, że odbiorca...
Czułeś się dzisiaj atakowany?
Tak! Czy dopiero kończymy?
Mściwy Krzysztof!
Czy już kończymy?
Kończymy, tak.
Nie, ja chcę powiedzieć jeszcze.
Proszę, powiedz.
Nie, ja chcę się, mogę nie mówić o tych pieniądzach. Bo
nie,
chciałem wam ujawnić.
Starczy się do pierwszego?
Słuchajcie, bo wtedy pamiętam, była śmieszna sytuacja.
Z Mencelem.
Wyskoczyłeś z tym atakiem na mnie, potem był ten...
Jezus, dlaczego ty każdą dociekliwość nazywasz atakiem? Przestań histeryzować, na litość boską. Dlaczego jak o mnie piszą, to ja mówię, ktoś ma inne zdanie, pozwól im.
Fajnie.
Piotr, czy tak. Dobrze ci się prowadzi programy, siedząc obok takiego seksisty, człowieka całkowicie nieobiektywnego, człowieka, który udaje kogoś, kim nie jest. I ja takie pytania mogę zadawać, a potem ty powiesz, to było tylko pytanie.
Kochani, zadawaj.
To było tylko pytanie. Kochani. Dobrze, czy mogę dojść do tego, co chciałem
ostatnie
powiedzieć.
Ostatnie zdanie, Krzysztof
Nie
Zanowski.
Ostatnie zdanie, słuchaj. Wtedy była kwestia Orlenu. Śmiesznie wyszło, bo tydzień później, czy miesiąc później, zaraz potem, mieliście sami reklamę spółki Skarbu Państwa tutaj. Totalizatora sportowego.
Bardzo to możliwe.
Spadł na was szydera spadła na was, bo z jednej strony potępialiście, gdy spółki Skarbu Państwa gdzieś się reklamują, gdy okazało się, że reklamują się u was, to chętnie
jesteśmy
pieniążki
jesteśmy jak niektórzy
wyśmiemy.
Pracownicy, elastyczni.
Rozumiem. Gdy się wypowiadacie, tej elastyki jest znacznie mniej, ale gdy pojawiają się pieniądze, nagle jest jej więcej. O mnie i o tym, że rzekomo, jakie to ja brałem pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, ja już naczytałem się tylu bzdur, których do tej pory nigdzie nie prostowałem. Czytałem o 10, najpierw było chyba 6 milionów, potem 8, potem 10 milionów z samej jednej spółki. Jako, że jesteście ludźmi mediów i znacie stawki, znacie skalę, to wam powiem, ile Portal Weszło dostawał od Orlenu, gdzie są jakieś
ale poczekaj, takie się, bo to szalony reporter wyciąga.
Nie, to nie to. Otóż my mieliśmy podpisany kontrakt na 45 chyba tysięcy brutto miesięcznie, gdzie, żeby to wyrobić, mieliśmy taką listę świadczeń, gdzie byliśmy audytowani, czy każde świadczenie zostało wypalone, czy każdy baner się wypalił.
Jezu, musieliśmy, naprawdę będziesz się tłumaczył z prehistorii.
Tak będę. Musieliśmy postawić portal specjalnie pod Igrzyska Olimpijskie, pod sportowców, których Orlen sponsorował. Musieliśmy do tego dotrudnić dwóch ludzi. To wszystko za takie pieniądze. Czyli w skali roku to jest niecałe 500 000, trwało to 4 albo 5 lat.
Z większym szacunkiem, to jest bardzo duży pieniądz, 500 000.
W skali roku?
Tak, to jest duży pieniądz.
Ja się bardzo cieszę, jak ktoś mi stawia takie zarzuty, tylko niedawno przeczytałem, że krytyka...
Ale kto ci tu postawił te zarzuty?
Krytyka literacka dostała niedawno 500 000 grantu, żeby istniała. Nie, że ma świadczenia wypalić.
Ale poczekaj, dlaczego uprawiasz już taki rodzaj demagogii, że wprowadzasz czwartego gracza do naszej rozmowy, jak krytyka literacka?
Ale jeszcze kolejnych wprowadzę.
Możemy skończyć?
Nie, nie możemy. Wprowadzę ci kolejnych.
Dobrze.
Nigdy nie wzięło, żadne moje medium nie wzięło złotówki z żadnego ministerstwa. A teraz czytam tak, niedawno. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, promocja polskiej prezydencji. 1,5 miliona, jedna akcja, 1,5 miliona dla TVN-u.
I co?
Pół miliona dla Springer.
Ja jestem rzecznikiem TVN-u.
Nie, ale media w Polsce biorą. Ministerstwo Finansów, 1,2 miliona dla TVN-u, jedna akcja. Ministerstwo Rolnictwa, 2,5 miliona
dla
TVN-u.
Ja mam do ciebie taką propozycję. Zrób o tym materiał rzetelny, a nie rzucaj nagłówków. Zrób o tym materiał, chętnie obejrzę.
To chętnie posłuchasz możesz teraz.
Nie, ale my już musimy kończyć, bo to nie jest twoja audycja, tylko
Panie
nasza.
Krzysztofie, ostatnie
Przepraszam,
pytanie
że
ode
chciałem
mnie.
Trochę prawdy ujawnić.
Ostatnie pytanie ode mnie.
Bardzo ostrożnie w tej audycji posługujemy się terminem prawda.
Na lotnisku w Stanach pan cię pyta zawsze, jaki ty masz zawód. Czy słowo...
Dziennikarz.
No tak, ale tak cały czas?
No, a wiem, że to trochę już za wąskie.
Trochę za wąskie. No. A w swojej głowie kim ty jesteś? Proszę ja ciebie.
Właścicielem mediów, przedsiębiorcą.
Dziękuję, panie przedsiębiorco. Mściwy przedsiębiorco. Krzysztof
naszym
Stanowski był naszym gościem.
Człowiek, u którego nigdy nie będziemy pracować. Nigdy.
Ale dlaczego?
To się okaże.
na właśnie, bank.
Dlaczego? Halo.
Masz kolejnego kamerata.
Ja jestem
symetrystą.
Dziękuję bardzo. Jestem kameratem. Dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Pa.
Wojewódzki Kędzierski. Z dobrymi oponami niestraszne nam najostrzejsze zakręty. Przyczepność zapewnia sklep opon.com. Na podcast zaprasza Haier. Haier, numer jeden na świecie.